Witam w kolejnym odcinku popkulturowego Bigosu, jak sama nazwa wskazuje, podcastu o popkulturze. Jest to odcinek 53 z niedzieli 26 listopada 2023 roku. Z tej strony Kwadrat, a po drugiej stronie jak zawsze przygotowany...
Heraklit z Efezu.
Squall, dobry wieczór, witam.
Też bierzesz na siebie?
Proszę na siebie.
Zawsze biorę na siebie.
Wiedziałem. Pierwsza wiadomość dzisiaj to taka, że mamy nowego mema w sumie internetowego, a właściwie bohatera narodowego.
Na siebie.
Pan Artur z 1 z 10 dosłownie pobił rekord programu. 830 punktów?
Nie, 803. To jest 803 punkty, jakie można zdobyć w 1 z 10. TVP przydało się przez te 8 lat przynajmniej w tej jednej kwestii, chociaż raz. Także tak, uważam, że to jest absolutny... człowiek po prostu maszyna. Myślę, że to może być w przyszłości konkurent dla Elona ogólnie.
Wiesz, on już jest zapraszany do różnych innych programów. W tej chwili, wiesz, co prawda nie dotarł na finał, bo samochód mu się zepsuł albo po prostu poczuł się bardzo przytłoczony sytuacją, bo stał się hitem w internecie.
No tak, no po prostu tam momentalnie z dnia na dzień został internetowym memem, to trochę real jest.
Tak, ale z drugiej strony raczej pozytywnie niż negatywnie, można tak powiedzieć. No tak. Do tej pory mem był taki, że emerytowany inżynier zawsze bierze na siebie, a tutaj
no teraz
był...
jest pan Artur.
Tak, pan Artur.
Tak jak kiedyś się mówiło, no i pan Paweł, to teraz będzie, no i pan Artur.
Pan Artur ładnie zrobił. I przejdźmy może dalej. Ja w tym tygodniu dostałem kolejny tomik Dragon Balla w kolorze od JPF-u. Jakby ja to zamawiam już tak, wiesz, sukcesywnie, żeby mieć całość. I ja jak zwykle muszę powiedzieć, że mi tam nostalgicznie wchodzi mocno. To jest taki moment, w którym ten Dragon Ball się robi taki jak Dragon Ball po prostu, który znamy z kreskówek, który zaczął jakby się robić popularny w rzeczywistości.
Czyli ten dobry tak zwany.
Tak, ten dobry. Ja nie powiem, że ten stary był zły, tylko był bardziej nastawiony na gagi, ten jest bardziej nastawiony na akcję.
No
i
tak.
Wiesz, jakby dodatkowo ten kolor faktycznie tutaj pomaga w tym jakby komiksie.
No tak.
Bo są momenty, kiedy fajnie światło gra, kiedy wiesz, na przykład Nappa, wiesz, jest ta słynna scena, gdzie wysadza całe miasto i to jest takie, o, ale to dobrze wygląda w komiksie, jak jest pokolorowane. I ogólnie jestem bardzo zadowolony z tego wydania. Jak co już chyba miesiąc. Bo oni jakoś tak raz na miesiąc, raz na dwa ten tomik publikują.
No to tak zazwyczaj jakieś nowe takie tomy mang czy kolejnych serii w ogóle to się ukazują raz w miesiącu, mniej więcej przynajmniej.
Tak, to wiesz, to jest troszeczkę inne wydanie, bo tam więcej się mieści w tym takim kolorowym, grubym tomiku. Albo
to
przynajmniej
JPF?
Takim...
W dalszym
tak,
ciągu?
Tak. Wiesz, oni troszeczkę poprawiają te wydania, bo jak zaczynasz czytać starsze, to czasami jest coś w rodzaju, oj... Ani to tłumaczenie czasami nie jest najbardziej trafne, ani jakby fonty nie są najlepsze, a jakby oni z czasem troszeczkę się wyrobili. I wiesz, tak samo to akurat ten, ludzie narzekają na tłumaczenie od JPF-u Berserka, który jest czasami zmasakrowany.
No, słyszałem generalnie,
tak, więc...
ale z drugiej strony Berserk jest... Ja bym powiedział, że to jest ciężkie, jeśli chodzi o tłumaczenie, tak szczerze mówiąc. W ogóle to już nawet nie chodzi... To nawet nie o Berserka chodzi, tylko po prostu są pewne kwestie w języku japońskim, które są nieprzetłumaczalne, albo przynajmniej nie w...
Tak, wiesz co...
Nie w niektórych okolicznościach. Dużo
kwestia taka,
zależy.
Że tam, że w Berserku pojawiały się jakieś wtręty takie już lokalizacyjne, dziwne. Nie przytoczę ci w tej chwili, tylko ja pamiętam, że tam jakieś dziwne problemy właśnie lokalizacyjne były, że oni sobie... O ile na przykład tego typu rzeczy w Dragon Ballu działają, że zmienisz troszeczkę żart i on będzie funkcjonował dobrze, jakoś tam, wiesz, popkulturowo właśnie, to w przypadku Berserka to nie bardzo. No.
No jest jak jest.
Dobrze. Co tam u ciebie z kolei?
No to u mnie, o dziwo, zaskakująco dobrze, bo dostaliśmy w tym tygodniu, w ubiegłą środę, dwa komiksy z numerem 1 od Marvela. I tym razem był to Carnage 1, za którego odpowiada pani ze Skandynawii Torun Grünbeck, bo podejrzewam, że tak się to przegłosowuje, a nie chcę zmasakrować na
wizytę, ale
tego
nie
zrobiłem. Nie, no nie, wydaje mi się, że chyba jednak tak. I kurde, to jest naprawdę dobry komiks. Szczerze, naprawdę. Bardzo fajny start nowej serii i mam nadzieję, że nie zostanie to spieprzone. I mogę szczerze powiedzieć z ręką na sercu, że pani Grünbeck, albo jak ktoś woli pani Torun, jest chyba przynajmniej na ten moment, jedną z najambitniejszych scenarzystek, w ogóle spośród wszystkich scenarzystów, którzy pracują dla Marvela, czy tam w Marvelu, i naprawdę, naprawdę chcę wiedzieć, co się będzie działo dalej. Bez żartów.
No to jeszcze jeden komiks masz do omówienia.
Tak, jeszcze jeden komiks też mam do omówienia. I to też jest w sumie miłe zaskoczenie, bo komiks nazywa się Daredevil Black Armor 1. I to jest komiks, za który odpowiada D.G. Chichester, czyli w sumie też taki trochę dinozaur. I to w sumie jest też taki powrót do klasyki, takiego Daredevila, którego tam znaliśmy z kiedyś, bo tutaj faktycznie zresztą jak nazwa wskazuje, to diabeł z Hell's Kitchen nie biega w czerwonym kostiumie, a w takiej zbroi, którą założył chyba ze dwa razy w całej swojej historii, która jest cała czarna z elementami czerwonymi, która wygląda trochę głupio, ale z drugiej strony tutaj w tej kresce to trochę poprawiono i wygląda to lepiej, ale powiedzmy, że przynajmniej ja mam takie uczucie, że ten komiks to mocno nawiązuje do tych klasycznych przygód z Daredevilem, kiedy to się różne rzeczy działy i niekoniecznie zawsze było mroczno i brudno, tylko no po prostu były to mieszane klimaty, ale w dalszym ciągu jest to po prostu dobry komiks, nie jest fenomenalny, ale na pewno nie mogę powiedzieć, że jest zły, jest dobry i w sumie naprawdę fajnie mi się to czytało.
No to super, ja nie mogę nic powiedzieć na ten temat, wiadomo, ja nie czytałem. Ja byłem zajęty Dragon Ballem i w sumie podróżą nostalgiczną, powiedzmy to tak.
No tak.
Z innych jakby rzeczy, które już nie czytaliśmy, ale które wydarzają się na świecie, jeżeli chodzi o świat komiksu, to Greg Capullo wraca do Marvela.
Tak, na swoim Instagramie oznajmił, że oficjalnie wraca do Marvela, że ma kontrakt podpisany i że będzie zajmował się Fantastyczną Czwórką i przy okazji wrzucił już Kids the Thinga, taki pierwszy ołówkowy.
Taki What If ma być chyba, z tego co ja słyszałem tam.
Chyba tak,
artykule.
Ale no właśnie nie wiem do końca, bo nie podano zeszytu, od którego zacznie. Mm-hmm. I nie wiem, czy to będzie dłuższa przygoda, czy jednorazowa. Wydaje mi się, że chyba dłuższa, bo nikt takiego człowieka na jeden raz by nie zatrudniał raczej. No ale wiadomo, że na pewno zaczyna od Fantastycznej Czwórki. Tylko nie wiem po prostu, od którego zeszytu.
No. No i dobrze, jakby wiadomo, dobry rysownik to zawsze pomaga komiksowi. Tutaj jakby przygoda...
No tak, bo jak treść jest cieniarska, to przynajmniej możesz popatrzeć na ładne obrazki.
On z tego co wiem przez lata siedział w Image Comics.
No tak.
Więc wiesz, no, Image jest o tyle dobry, że daje jakby twórcy prawa do jego twórczości częściowe. Co w Marvelu nie jest jakby takie do końca pewne. Jak stworzysz postać, to ona później ląduje gdzieś tam jakby w katalogu Marvela, czyli w sumie w tej chwili to wychodzi na to, że to jest Disneya safe, powiedzmy to tak.
No trochę tak.
Tak, i jakby można się pożegnać z pewnymi prawami. A w przypadku Image to jednak część zostaje z tobą, chociaż Image ma zawsze prawa do publikacji. Jakieś tam, wiadomo, te kontrakty są zazwyczaj dość skomplikowane i to nie jest takie super proste, że jak coś stworzyłem, to już jest w 100% moje. Chociaż zazwyczaj Image był bardzo w porządku. Ale tutaj wraca do Marvela i ma pewnie dobrze płatną pracę, dobrze płatny kontrakt na parę jakby komiksów. Zobaczymy,
myślę,
co z tego wyniknie.
Myślę, że będą go tam bardzo mocno doceniać i, że tak powiem, cacać go po głowie, żeby go tylko nie stracić.
Tak. No, zobaczymy, ale co ciekawe, jakby też, jak już jesteśmy przy Image, to fani jakby Invincible zebrali wszystkie komiksy w jakimś jednym gigantycznym omnibusie,
tak,
który ja nie
tak.
wiem, jak musi być gruby.
To znaczy już się mówię, bo ja w ogóle trafiłem na to całkowicie przypadkowo, wczoraj zresztą, ale przechodząc do meritum, to może w skrócie powiem tak, ogólnie jak ktoś chce sobie przeczytać Invincible, to na przykład może sobie kupić bodaj 12 tomów tej polskiej wersji, to one są już dosyć grube same w sobie,
tak.
Ale są też trzy tak zwane kolekcjonerki, wersje kolekcjonerskie w trzech tomach, które też zrzeszają wszystko. I one na przykład są dostępne na Amazonie na tej platformie Kindlowej, z której można sobie kupić.
Oni w ogóle, ale wiesz co, oni chyba zamknęli w ogóle ten... Znaczy wszystko przeszło na Amazon, ten ich jakby Fire, czy tak się nazywa?
Wiesz co, nie wiem, no generalnie to jest na tym Kindlowym sklepie, nawet na moim Kindle się to wyświetla.
Bo kiedyś Comixology, bo Amazon kupił i oni to zamknęli, co nie?
Ja wiem, ale Comixology należy do Amazona właśnie i teraz to tam pod Kindle przeszło generalnie. I właśnie chciałem powiedzieć, że na Kindle też jest do kupienia ten Invincible w formie tych trzech kolekcjonerskich takich dużych tomów, gdzie jeden tom to jest 120 zł jakoś.
To nie jest dużo.
No nie, to
To są dość obszerne komiksy.
Tak,
jakby,
łącznie
to
się w 400 zamyka jakoś ogólnie. Ale z kolei fani zrobili coś takiego, że zrobili Invincible Omnibus i władowali po prostu wszystko, co się dało. Absolutnie
ja mam tylko
wszystko.
Pytanie,
poczekaj. W jeden komiks, który ma ponad 3000 stron w ogóle. To jest jakiś absurd kompletny.
Wiesz, ja podejrzewam, że to jest ciężko podnieść, a co dopiero jakby wiesz, czytać. Bo to
znaczy,
jest naprawdę cegiełka.
Ja się na to natknąłem w wersji cyfrowej. Nie widziałem, żeby była wersja fizyczna. Aczkolwiek nie powiem, chętnie bym coś takiego przygarnął w wersji fizycznej, żebym mógł postawić sobie nawet nie na półce, tylko na podłodze, bo podejrzewam, że półka to by mi się momentalnie zgięła czy złamała. Ale no, chętnie bym coś takiego przyjął w wersji cyfrowej. Fizycznej, bo cyfrowa, no wiadomo, fajnie, bo fajna. Ale tak naprawdę żaden tablet, żaden czytnik tego nie uciągnie, bo to waży jakieś horrendalnej po prostu ilości gigabajtów.
Bo ja patrzę, że Omnibus był faktycznie, chyba były tam 7 tomów, tego 8 tomów.
No tak, ale bierzemy tu pod uwagę wszystkie komiksy z Invincible, z Atom Eve i z Guardians of the Globe, też musimy to wziąć pod uwagę.
To dużo.
I jeszcze bierzemy pod uwagę tę serię Invincible The Universe bodajże, czy tam The Universe of Invincible, jakoś tak to się nazywało, też było.
Okej. Okay. Bo to wiesz, jakby to już rzecz skończona chyba z tego, co kojarzę jest.
Znaczy, no nie, no Invincible jest skończone całkowicie, no. Tego dalej nie jest ciągnięte. Ta. Tylko po prostu chodzi o to, że w tym roku w ogóle ten omnibus powstał fanowski. To jest fanmade po prostu, nie?
Tak, wiesz, kwestia też taka, że przynajmniej Invincible możesz komuś polecić jako coś superbohaterskiego, co wiesz, gdzie zacząć i wiesz, gdzie skończyć.
No tak, no i coś, co trochę bardzo odchodzi od schematu, że tak powiem.
No bo jest, nie ma status quo, jakby status quo jest do osób zmieniane i tam... Historia się faktycznie toczy normalnie.
No tak, tam generalnie wystarczy przejść z jednego story arku w drugi, żeby w ogóle to był kompletny rozpierdziel względem tego, co było chwilę temu na przykład, nie?
Tak, jest bardziej właśnie jak japoński komiks pisany niż jak
trochę
typowa
tak.
Superbohaterszczyzna. Wiesz, no ja ostatnio, mając takie, wiesz, jakby oglądając animacje, to miałem takie przemyślenia, w sumie trochę Dragon Balla w tym jest.
To prawda, bo to jest tak, że, bo tak. To jest tak, że najpierw jest jakiś tam status quo, potem zaczyna się jakaś nawalanka, i ta nawalanka powoduje, że ten status quo się w ogóle się rozdupca kompletnie.
Ale wiesz, no sam fakt tego, że wiesz, na zasadzie takiej, że wiesz, jakby też zmiana w Omnimenie samym, co nieco, zresztą
no tak,
zaraz
tak.
Przejdziemy do, w sumie możemy już przejść do tego, co oglądaliśmy, bo oglądaliśmy w sumie tego animowanego Invincible.
Czwarty odcinek drugiego sezonu, czyli połowa sezonu za
tak,
nami.
Który zostawia nas niestety na parę miesięcy bez odcinków.
Myślę, że na pewno na 2 miesiące nas zostawi, bo myślę, że to wróci gdzieś w połowie stycznia, co też w takim wypadku oznacza, że się Vox Machina sezon trzeci przesunie pewnie.
Tak, i wiesz, tutaj było coś w rodzaju, zarąbiste, jakby kolejny odcinek świetny, wiesz, jakby też fajnie pokazany w tym właśnie rozterki wewnętrzne. Omnimena, czyli
tak,
Nolana.
Tak. To znaczy w ogóle bardzo fajnie pokazana jest ta obecnie przynajmniej, ta relacja Omnimena z Markiem, albo jak ktoś woli ojca z synem, bo jeden bardzo chce tego przebaczenia, to znaczy mówimy tu o Omnimenie, chociaż on nigdy nie potrzebował tego typu uczuć i nagle to jest złamany typ, który w sumie jednak chciałby, żeby mu syn wybaczył. Z kolei Mark jest mega wkurzony na starego, ale z drugiej strony chciałby mieć z nim normalny kontakt, ale wie, że nie może się złamać, bo jak powie, że spoko ziom, nic się nie stało, no to trochę to będzie bezsensowne generalnie, tak?
Tak, wiesz, i ogólnie jakby... Dlatego też mówię o tym, co mi się przypomina z Dragon Ballem, że ten Redemption Arc, ten taki zawsze element fabularny, gdzie ten zły jakby pewną przemianę przechodzi i ma też jakby taki, wiesz... swój własny.
Powiedzmy, że Omniman trochę już tego Redemption sobie w tym momencie trochę zrobił, że tak powiem.
Wiesz, jakby to się zaczyna pomału, bo on jakby ma swoje emocje i nie rozumie do końca wszystkiego. I to mi, wiesz, teraz czytam ten właśnie Dragon Ball w kolorze, gdzie jest Saiyan Saga i moment, w którym Piccolo ginie. I tak, ładnie się składa po prostu w tym momencie, bo te elementy, które były zaszyte gdzieś tam w Dragon Ballu, gdzie on faktycznie, wiesz, z Gohanem tam się zaprzyjaźnia, zmienia się mu jakby pogląd na świat.
No tak, no to tam się robi to Redemption Story, nie? Tak. No to tu jest podobna sytuacja. A kolejna rzecz, że ten odcinek jest turbo krwawy, naprawdę.
Jest,
jak jakby... Jak ktoś myślał, że ten odcinek z Alanem, poprzedni, z poprzedniego tygodnia, to było przegięcie pały, to Amazon udowodnił w tym tygodniu, że nie, że no można wiesz, bardziej generalnie.
On jest taki jak komiks. Komiks też ma flaków pełno no tak. I jest bardzo krwawy i wyciągnięcie flaków dosłownie przeciwnikowi na wierzch.
No właśnie ta scena, gdzie właśnie Omni-Man nabija tego jednego z tych... Boże, przypomnij mi imię tego... znaczy imię, nazwę tego Veltronites. Imperium. Tak, jednego z tych Viltrumite'ów właśnie przebija gigantycznym stalagmitem.
Stalactites or stalagmite?
Stalaktytem, nieważne, no takim kamieniem naostrzonym, bardzo wielkim. Po czym on wraca na koniec odcinka z wywalonymi jelitami na wierzch i mówi: gościu, jak kogoś zabijasz, to się najpierw upewnij, że go zabiłeś.
Tak.
Bo co jest w ogóle?
Ogólnie to jest jakby też świetnie jakby pokazane, bo też próbuje jakby kontakt z Markiem z powrotem nawiązać jakiś i wiesz, też zrozumieć pewne rzeczy i też nakierowuje go, bo tam są znowu informacje od tego, żeby przeczytał jego książki.
Ale wiesz co, tam jest jedna scena, która była kompletnie niepotrzebna, to jak chcesz wywrzeć na synu dobre wrażenie, to absolutnie nie całujesz się z jedną z robalowych...
Ale wiesz, wiesz, co jest najśmieszniejsze? Tak, że to było kompletnie niepotrzebne. A było to wsadzone przez jednego z przez animatora, ktoś tam jakby widziałem na Twitterze, że Kirkmanowi się w sumie jako side gag spodobało, więc wrzucili to, ale to nie wyszło dobrze.
Odrażające i niepotrzebne to było kompletnie. Zatem no myślę, że twoim synu na pewno nie zrobi to dobrego wrażenia, jak mówisz mu: no syno, wybacz mi, czekaj, tylko tu jest twoja nowa mama,
chwila, tak.
już sobie wymienię z nim ślinę, czekaj, daj mi sekundę.
To jest też do końca jakby pokazuje pewne braki w empatii, w zrozumieniu, tutaj jeżeli chodzi o Omni-Mana, co nie?
No bo tak.
Jakby wiesz, jakby w sumie nie wyszedł ten żart, ale ja rozumiem, dlaczego on tam się mógł pojawić i dlaczego jakby znaczy... jak to miało działać.
Rozumiem, dlaczego to działa z perspektywy scenariusza, czy z perspektywy scenopisarki.
Tak.
Okej, bo ja wiem, Omni-Man jest niedopasowany socjologicznie, społecznie, okej, rozumiem, jest z innego gatunku, są u nich inne, inne po prostu zasady, gdzie są na Viltrum, znaczy no, pośród Viltrumite'ów, nie? Rozumiem. Ale no, myślę, że nie trzeba posiadać wysokiego razu inteligencji, żeby zrozumieć, że taki ruch jest no niekoniecznie dobrze widziany przez najbliższą rodzinę, że tak powiem.
Wiesz, co jest to, jakby i tutaj też się pojawi więcej prawdopodobnie w przyszłości takich analogii między Saiyanami i powiedzmy ludźmi, wiesz, jakby z Dragon Balla i tym, co się tu dzieje. Wiesz, patrzę z takiej perspektywy teraz, czytając Dragon Balla i tak, ty, ale to jest jakby klei się jedno z drugim bardzo ładnie. Jak to teraz w tym samym czasie, wiesz, co oglądam to i czytam to i tak...
No tak.
I wiesz, aż zajrzałem na pewne rzeczy do przyszłości i tak, w sumie są tutaj pewne analogie. Szkoda, że to nam się właśnie tak przerywa, bo chciałbym więcej i na przyszłym tygodniu nie będzie tego odcinka. I to jest takie, szkoda.
No niestety, no poczekamy sobie do stycznia niestety.
Poczekamy do stycznia, czy tam do kiedy, bo to jest przerwa teraz w środku sezonu. Będzie 8 odcinków w sumie na tym czwartym. Zrobili przerwę i w sumie nie dostajemy też informacji, co dalej z naszym przyjaznym kosmitą, Alanem.
To znaczy, to już wyspoilerowali to generalnie.
Tak, ale
nie?
No nie wiadomo, no, wiesz, on lubi trollować, też nigdy nie jest szczery do końca, więc zobaczymy. Podejrzewam, że to będzie jednak, jakby, że pewne rzeczy zmienią, żeby były... wiesz, bardziej na przykład brutalne?
Ja wiem, ale myślę, że to jest moment na to, żeby wprowadzić zmianę względem komiksów i teraz mogą go zrobić na takiego, że tym razem będzie mógł dokopać typowemu przedstawicielowi Viltrumite'ów ogólnie.
Swoją drogą, z tego co czytałem, jakby jego moc jest też taka jak Super Saiyan.
No tak.
Więc jest tutaj sporo takich elementów typu
pamiętajmy, właśnie... Pamiętajmy, że Łomot to jest tylko pół drogi do kolejnego power levelu ogólnie.
Tak, power level. Tak. Dobrze, może tyle, jeżeli chodzi o Invincible, bo tutaj nie można specjalnie za dużo pogadać.
Co w dalszym ciągu, tylko jeszcze pozwolę sobie powiedzieć, Invincible w dalszym ciągu udowadnia, że jest najlepszym superbohaterskim
Panie...
Nawet nie komiksem w tym momencie, tylko ogólnie medium superbohaterskim
ja
w ogóle.
Ja ostatnio wszystkim polecam najzwyczajniej w świecie, jak tylko kogoś pytam się, a oglądałeś? A wiesz, wiem, że ktoś był zainteresowany ogólnie w tym i stwierdzam, że faktycznie, wiesz, to nie jest jakieś super wyjątkowo odkrywcze, ale jest tak dobrze napisane, że to się łyka po prostu bez popitki, no
nie bez
niczego,
nie
tak bez chodzi
kozery,
łatwo.
Wiesz, nie bez kozery się mówisz, to jest the best superhero comic book ever, nie?
Tak, no jest przede wszystkim, ma normalnie fabułę, która jest, ciągnie się nie w nieskończoność, tylko ma początek, środek, koniec i można sobie to przeczytać i być, jakby będą satysfakcję mieć.
I nawet gdzie powiedzmy, w przypadku... powiedzmy, że są bohaterowie, z którymi można jakoś się utożsamić. Nie chodzi mi o to, że twój stary okazuje się być Supermanem z drugiego końca galaktyki, który potem ma ochotę rozwalić twoją planetę, tylko chodzi mi o to, że każdy ma jakieś problemy w rodzinie na przykład, nie?
Tak, tak, wiesz, jakby to ma raz dobrze ciągniętą fabułę główną i oprócz tego jakby poboczne fabuły,
wątki
jakby w każdym
poboczne,
odcinku
tak.
Jest kawałek wątku pobocznego, gdzie tak mamy cutaway, jak troszeczkę jak gag w Family Guy'u, tylko ten gag tutaj ma znaczenie, co nie?
No tak.
I zdecydowanie jest to coś, co mogę każdemu polecić. Jeżeli jest bardzo zainteresowany superbohaterką, to wiesz, już zaczyna mieć dla mnie taki status ta animacja troszeczkę jak te animowane Batmany czy Ligi Sprawiedliwych, że to jest takie must.
Ja myślę, że to... Może trochę, nie wiem, będę na wyrost trochę w tym momencie, ale myślę, że Invincible na ten moment ma bardzo duży potencjał na przebicie klasycznego Batmana z lat 90. Naprawdę.
To jest, wiesz co, to jest przeze mnie raz, będzie przemawiać jednak nostalgia. Dwa, ja to widziałem jakiś czas temu i to jest naprawdę niesamowicie też dobrze poprowadzona seria.
Z tego co wiem, to teraz tego nowego, znaczy nowego, starego Batmana na Netflixa wrzucili.
Na Netflixa, tak, w ogóle w HBO to... pozbywa się wszystkiego i wrzuca na Netflixa.
To znaczy,
więc...
to na HBO chyba dalej jest też zresztą.
Aha, okej. Okay. Bo oni na pewno, wiesz, szukają pieniędzy, więc to jest
tak, tylko na Netflixie
możliwość
chyba
taka.
Pojawiła się też wersja z polskim dubbingiem, której nigdy nie było tak w ogóle.
Okej. Może prawa też od Polsatu dostali. Dobrze, no to może tyle skończmy, bo będziemy w sumie się kręcić w kółko, no a
tak.
Oboje jakby polecamy to i zdecydowanie warto zacząć. Jeżeli nie jesteście na bieżąco, to poprzedni sezon Calutki jest
tak,
na Amazonie i możecie to obejrzeć.
Polecamy. Poprzedni sezon pierwszy jest cały do obejrzenia i 4 odcinki z sezonu drugiego plus odcinek z Atomową Ewą, jak wolicie, albo z Atom Eve.
Tak.
Specjalny też warto sobie obejrzeć. I przeczytajcie sobie komiks też. Nie wiem, czy tam fizycznie, czy cyfrowo, jak wolicie, jak generalnie.
Dobrze, i ty jeszcze coś tam
zacząłeś.
Tak,
bo generalnie na HBO wrócił serial Julia z drugim sezonem. Jesteśmy po połowie sezonu w tym momencie, bo wiesz, to jest modne, że jak serial wraca, to trzy odcinki ładujesz, nie? I po drugim tygodniu jesteś już w połowie sezonu ogólnie. I generalnie nie będę jakoś tu dużo czasu spędzał, ale tak samo ja i moja dziewczyna lubimy ten serial, bo ten serial takiej pani, która się nazywa Julia Child. I to jest pani, która, żeby teraz nie skłamać, daj mi sekundkę, która, to jest Amerykanka, która długi, długi czas siedziała we Francji, ona tam gotowała i tak dalej, i wróciła do Stanów i postanowiła tak jakby tą kuchnię francuską przybliżyć typowej amerykańskiej rodzinie po prostu, więc ona napisała z paroma, znaczy z jedną jeszcze panią, taką i chyba jest jeszcze jedną, chyba, ale chyba jedną tylko przede wszystkim, książkę kucharską do takiej typowej gospodyni domowej. To było generalnie w latach chyba 60., jeśli się nie mylę. I ona przy okazji dostała program w telewizji właśnie. Jak się okazało, że ta książka kucharska bardzo dobrze się rozchodzi tak w ogóle, nie? To zaproponowano jej...
Ja wiem, ona chyba w ogóle miała program w telewizji później.
Tak, to jest postać autentyczna, to jest na faktach oparte. Ja nie wiem, w jakim stopniu bardzo jest ten serial zbliżony do faktycznych wydarzeń. Ale skoro jest drugi sezon, to zdaje się, że chyba bardziej niż mniej. W każdym razie, fajnie się to ogląda, fajnie się patrzy na tą panią, która autentycznie wygląda jak ta realna Julia Child, bo tam naprawdę charakteryzatorzy zrobili robotę. I nawet ton głosu się zgadza i to zresztą jak ona gotuje. A też fajnym smaczkiem jest to, że można zobaczyć, jak kiedyś kręcono pewne programy czy seriale i jak na przykład technologia wyglądała kiedyś w tej kwestii i procedury, a jak to wygląda na przykład teraz, więc to też jest spoko. A przede wszystkim to polecam fanom dobrego jedzenia, bo to można sobie zobaczyć autentycznie parę fajnych przepisów.
Ślinka mi cieknie. Dobrze, to chyba tyle, jeżeli chodzi o te rzeczy, które oglądaliśmy.
No, poza tym jest taki sezon, że jedziemy pod święta, już się raczej w tym momencie nic nie wydaje nowego. Oprócz Aquamana, który wejdzie na koniec roku do kin.
Tak, ja zajęty pracą, więc też dużo nie oglądałem, dużo nie grałem. Więc tak po prostu, no i też nie ma jakichś nowości takich, które by mi zahaczyły. Dalej mamy zmiany w Lucasfilm, gdzie Dave Filoni został potwierdzony jako dyrektor kreatywny. Miałem wrażenie, jakby był duży artykuł na ten temat, że został ustanowiony jako dyrektor kreatywny w Lucasfilm i że jest na równi praktycznie z Kathleen Kennedy. I to mnie dziwi, bo mam wrażenie, że już podobną informację mieliśmy, iż tylko jakby teraz jakby jego status został jakby jakoś tam określony, że praktycznie, wiesz, będzie ze wszystkim współpracował, że to on będzie tam główną, taką głową kręcącą wszystkim, jakby całą zawartością, całym wszystkim, co jest najważniejsze. Zobaczymy też, jak to będzie wyglądało, bo ja nie jestem pewien, czy po prostu to nie było na takiej zasadzie, że on już miał kierować, tylko wiadomo, szefostwo tam się wtrąca we wszystko i wiesz, nie może przestać, powiedzmy to tak. I wiesz, tutaj może kwestia taka, że znowu grożenie palcem, że bo jednak zwolnimy, co nie? Gdzie już po tym, co się tam działo i ilości porażek po prostu, które przechodzi ostatnio, jak przechodzą Gwiezdne Wojny, gdzie tam, wiesz, jakby kolejna rzecz, która coś tam nie wyjdzie, coś zostaje przełożone, coś zostaje skasowane, no to już było dużo problemu. Wiesz, kolejny film, jakby gdzieś tam cały czas majaczą kolejne filmy, jakby kolejne trylogie na horyzoncie i nam grożą, że kolejną zrobią z Rey. A fani już tylko nie to?
Nie wiem, szczerze, nie pamiętam tej wiadomości, ale z drugiej strony uważam, że to, że on będzie dyrektorem kreatywnym, to jest tylko i wyłącznie na plus dla Gwiezdnych Wojen w ogóle, ogólnie. Tym bardziej, że raczej nowe filmy żadne w najbliższych latach się nie szykują, a raczej seriale będą teraz znowu gdzieś tam królować, więc...
Wiesz, ogólnie tam może być problem, bo oni naprawdę mieli nie tylko jedną klapę finansową, bo teraz dowiadujemy się, że ten film, który dopiero co wszedł do animowany Disneya do kin, czyli ten Wish, też jakby zapowiada się, że będzie kolejną animacją ich, która nie zarabia dobrze, za dużo.
Znaczy tam główny problem to polega teraz, znaczy polegał, bo teraz już nie, ale wcześniej. Polegał na tym, że były te strajki, więc nawet osoby, które udzielały głosu postaciom, to nie mogły promować filmu jakkolwiek, bo po prostu był strajk, więc...
Wiesz, no, ale promocja nie wpływa później na jakby odbiór tego filmu i też to, jak widzowie oceniają ten film, bo jednak to nie jest film, który zdobywa jakieś pozytywne recenzje w tej chwili. To nie jest film też, który jakby zarabia w kinie, nie ma jakby te promocja jedno, marketing jedno, a jednak odbiór i wiesz, można nie mieć promocji, a czasami zarobić tym, że będziesz miał dobre słowo, że najzwyczajniej w świecie między sobą widzowie będą określali coś jako dobre i warto obejrzenia i jakby przez samo to, że jakby plotkami to będzie szło gdzieś tam, to ty zarobisz na tym. Przecież nieraz mieliśmy taką sytuację.
No wiadomo, owszem.
Nie, jakby, że samo to, że ktoś powiedział, że to jest dobre i później to jakby ta opinia się jakby rozprzestrzeniła, powodowało, że projekt zarobił.
Animacje mają o tyle trudniej, że do dzisiaj niestety mają łatkę, że to jest dla dzieci.
Tak, i to jest duży problem, bo wiesz, jakby patrzę na... Nawet wiesz, Invincible to jest coś, co nie jest zdecydowanie dla dzieci.
Albo na Vox Machina, albo na Castlevania, tak. Więc na pewno nie powiedziałbym, że to jest dla dzieci.
Tak, a jakby jednak, podobnie zresztą komiks, łatka cały czas taka, że to nie są jakby poważne media, to jest takie poniżej filmu coś, co nie, na takiej zasadzie. Zresztą gry się komputerowe też z tym jakby gdzieś tam mocują, chociaż samo to, że to jest rzecz... taka, wiesz, jakby, która zarabia dużo, już troszeczkę zmienia pogląd ludzi na dane, na gry komputerowe, jako medium. Powiedzmy to tak.
No tak.
No, ale komiksy cały czas gdzieś tam zostają w tyle z jakąś taką łatką, typu A to jest niepoważne i dla dzieci.
No niestety,
co już dawno nie jest prawdą.
Dokładnie, a z animacjami jest tak, że wartościowych animacji rocznie to może wyjdą dwie. Góra trzy, naprawdę.
No, bo to zajmuje dużo czasu. No tak. Nawet komputerowa animacja wymaga dużo czasu i dużo pracy.
Zazwyczaj to nawet więcej niż nakręcenie normalnego aktorskiego.
Tak, a zobaczmy, zobaczmy, ile my czasu potrzebujemy na kolejne sezony animowanych ręcznie rzeczy, które są dwuwymiarowe. I wiesz, cały czas mamy informację, że tam na przykład...
No najwięcej, bo czekaliśmy 2 lata.
Tak, a na nowy może troszeczkę krócej będziemy czekać, bo już tam widziałem pierwsze informacje.
Nie, no oni mówili, że chyba drugi z trzecim były robione w tym samym momencie i przerwa między drugim a trzecim ma być mniejsza.
Tak, i też właśnie czytałem, że ta przerwa ma być mniejsza, ale i tak to zajmuje bardzo dużo czasu, bo to jest czasochłonne, to jest jakby... praca, która jest twórcza przede wszystkim, bo jak spojrzymy na rzeczy animowane na przykład tak, wiesz, twinami tak zwanymi, wiesz, gdzie przesuwasz tylko elementy, a porównasz sobie to praktycznie do faktycznie ręcznej animacji, gdzie każda klatka jest rysowana osobno, to wiesz, tam faktycznie jak spojrzysz, to jest duża różnica w dynamice i wyborach, przede wszystkim jaki animator może podjąć.
No tak.
Więc to jest bardzo czasochłonne, bardzo wymagające od twórców. I to jest coś, co powiedzmy sobie szczerze, nie jest też łatwe do zrobienia.
Na wiesz, przykład Arkane, też można podać jako przykład, bo Arkane wyszło ile 2 lata temu i jeszcze poczekamy do końca przyszłego roku, więc będą 4 lata różnicy tak naprawdę.
A wiemy, jak długo powstawał, chyba z dekadę powstawał oryginalnie ten serial. Tak, a wiesz, wracając do tego Wisha, to wiesz, tutaj jest taki problem, że... Znowu problem z zatrudnieniem też w Disneyu, że tam się zaczynają głosy takie, że bardzo dużo jakby szkody wyniosły pewne polityczne zagrania odnośnie tego, jak zatrudniają, że wiesz, że zatrudniają ze względu na diversity hire,
ja
tak
wiem,
zwany.
Ja wiem, o co chodzi.
Wiesz, to są takie rzeczy, które nie powinny się zdarzyć, bo wiesz, jakby o jeszcze polityce będziemy tutaj rozmawiać, bo się też pojawiają różne problemy na, wiadomo, planach filmowych z tym związane.
Owszem.
I tutaj, wiesz, jakby nie jest fajnie, bo już Disney parę razy bankrutował przez właśnie różne dziwne decyzje swoje, że miał problemy finansowe faktycznie i był na skraju bankructwa nie raz, nie dwa. I trochę szkoda, żeby oni się jednak pogrążyli, żeby mieli znowu problemy, tym bardziej, że animacyjne projekty to nie są coś, co zaczniesz w tym roku i zrobisz następny, co nie?
No niestety.
To są rzeczy, które się opracowuje latami i które wymagają dużych nakładów pracy i wiesz, cały czas jednak marudzę na tym, że Disney nie ma tych dwumiarowych animacji, że to zostało gdzieś umarło u nich, a umarło nie właśnie ze względu na to, że ludzie przestali dwumiarowe rzeczy oglądać, tylko umarło ze względu na właśnie problemy ze scenariuszami i problemy z adaptacją Disneya do pewnych potrzeb rynku. I to wcale nie było w 100% 3D. I tutaj wiesz, też ludzie to co wskazują, jeżeli chodzi o tą Wish, o tą animację, to jest pewne niedokończenie. Widziałeś zresztą trailer, który nie wygląda zachęcająco bardzo. On wygląda tak, jakby był niedorobiony,
no,
trochę
tak,
nieskończony pod względem animacji. I oni próbują w tej chwili robić to, co reszta robi, czyli mieszać takie, wiesz, dwuwymiarowe elementy z 3D.
Ja bardzo tego nie lubię. Strasznie mi to
ale wiesz, jakby Spider-Verse robi to umiejętnie, co nie?
Ja wiem, ale ja mam na przykład ten sam problem, jak chodzi o oglądanie różnych anime, że na przykład jest sekwencja w 2D normalnie.
Że to trzeba umieć naprawdę zrobić i na przykład w anime często tego
potem
nie,
jest,
to źle
i potem jest nagle walka i jest przeskok do kadru, który jest kompletnie w 3D. Ja mam takie, dlaczego? Czemu nie można było tego narysować w 2D?
Szczególnie, że nagle ten kadr w 3D ma zupełnie inny klatkaż, bo nagle jest 30.
No tak, spada ci na 30 na przykład, nie?
Ale nie, na przykład właśnie nie, w drugą stronę. Bardzo często, wiesz, jakby to dziwne jest, bo ten jakby właśnie więcej klatek ma zazwyczaj to 3D, ale wygląda jakby miało mniej przez to, bo jesteś przyzwyczajony, że 3D jest takie super płynne. I mało tego, te klatki nie są jakby wybrane, tylko one są zawsze równo porozkładane, bo to jest 3D. I ogólnie jest dużo bardziej sztywne, wyróżnia się, to cieniowanie jest inne. Masa takich drobnych rzeczy, które wpływają nagle na to, że widzisz, że to jest 3D i twój umysł mówi tak, coś jest nie tak. Coś jakby nie działa. I wiesz, tutaj masz cały film w sumie zrobiony tak, w taki sposób, bo to nie jest takie 3D, 2D właśnie ze smakiem zrobione jak w Kocie w butach, czy w
Spider-Versach,
tak. Tylko to jest takie na kama zrobione po prostu minimalnym jakby kosztem.
Kończmy ten temat powoli, ale na przykład bardzo nie lubię, to znaczy, żeby nie było, ja lubię Pixara jako studio, ale trochę już mi się tak jakby zbiera, jak widzę, że każda kolejna animacja, czy to od Disneya, czy to od Pixara, ma cały czas ten sam styl graficzny na przykład.
Tak, tak, one są bardzo do siebie podobne. I mało tego, bardzo podobne też scenariuszowo i tak, wiesz, jakby zaczyna się to, wpływ jednego na drugi
tak,
zaczyna
i wiesz,
być
ja,
zbyt mocny.
Ja rozumiem, że opłacalne jest korzystanie z tych samych asetów, bo przecież łatwo jest podmienić tylko teksturę na tym, co
wiesz
jest
co?
Zrobione. Tak,
to nie ale to nie są asety, tylko to są pewnie programy i narzędzia, które oni
no to
nie używają.
W każdym razie łatwiej jest korzystać z tego, co już się ma i podmienić na przykład tylko na coś innego, zamiast tworzyć od zera. Mhm. Ja rozumiem, to jest bardziej opłacalne i tak dalej. Ale to za dużo tej pies nie zeżre nawet, serio. Już nie
wiesz,
mogę.
Tym bardziej, że oni sami robili, wiesz, pamiętasz te krótkie animacje, które robili
no tak,
już z różnymi
tak. Eksperymentami
graficznymi i one miały bardziej interesujące rzeczy niż te główne filmy, które oni wypuszczają wizualnie. I w tej chwili w sumie Disney zostaje w tyle jako animacja, jako studio animacji. Do wszystkich konkurentów, którzy są
no to na przykład
w koło.
Zdziwia mnie to na przykład, bo były dwa sezony tej animacji niekanonicznej Star Wars Visions, gdzie każdy odcinek robiło inne
tak. Studio.
Czemu na przykład nie wziąć takiego studia, nie zapłacić im i powiedzieć, zróbcie film taki i taki, macie wolną rękę. Tylko ma być
ale
ładnie.
To wiesz, chodzi o to, żeby wewnętrznie też Disney był potrafił. Bo w tej chwili masz Sony, które robi dużo ciekawsze animacje.
To daj tym ludziom pracę po prostu.
Tak, ale patrz, Sony było jak w tyle. Sony nie było studiem animacji, który byś brał pod uwagę parę lat temu. Dzisiaj rządzi, to już od jakiegoś czasu, ponad Disneyem jest DreamWorks,
no tak.
Ponad Disneyem jest Sony, ponad Disneyem nawet Illumination w tym roku, które słynie głównie z Minionków, a w tym roku robiło Super Mario. I w tej chwili bardzo w tyle zostaje Disney pod każdym względem, gdzie oni byli królami animacji, gdzie oni w sumie ten biznes zaczęli.
Kurde, zapłać ludziom z, nie wiem, z Aniplexu, z Ufotable... Nie wiem, kurde, nawet z mapy zapłać ludziom. Obojętnie, stary, można wziąć tylu fajnych ludzi z tylu fajnych studiów, że stworzyliby coś fajnego, a dalej siedzimy w tych animacjach typu Pixar.
Ale to jest
Pixar.
Kwestia
nie
taka,
tego.
Widzisz, kwestia taka, że Disney przez lata wygonił masę twórców od siebie. Że, bo coś im się nie podobało, to się nie podobało, tamto się nie podobało i wiesz, Disney stwierdził, że dobra, no to wiesz, ludzie zaczęli odchodzić ze względu właśnie różnych tam politycznych od Disneya i widać te skutki tego, że brak ekspertów, brak jakby kolejnego pokolenia świetnych animatorów, którzy się znajdują w innych studiach. I to jest przerażające, bo Disney faktycznie może równie dobrze pozamykać swoje studia i tak jak mówisz, powynajmować jakichś Japończyków do tego, Koreańczyków. Bo w tej chwili sytuacja jest straszna, powiedziałbym.
Na pewno, powiem ci, bo wyszłoby im to taniej, bo oni na przykład te siły przerobowe, które wykorzystują na to jeszcze jakoś tam cienko już chyba przędzące studio animacyjne, to można było tych ludzi przyrzucić na przykład do Pixara, czy gdzieś tam w ogóle indziej, a za te pieniądze wynająć sobie Japończyków, którzy im stworzą o wiele ciekawszą produkcję na jakiś tam temat.
Tylko widzisz... Moim zdaniem to jest też żadna droga, bo moim zdaniem Disney powinien być tym takim, wiesz, taką latarnią animacyjną, wiesz, czymś, co przoduje, co wyznacza trendy, co jest jakby ważne w przemyśle. I to nie tędy droga, co nie, żeby zamykać, moim zdaniem.
Myślę, że ten Walt Disney przewraca się w lodówce generalnie.
No. No, bo może skończmy to, bo wiesz, jakby mnie to też jakby smuci, ale no nie można jakby kręcić się w koło tego i zobaczymy, jak to się rozwinie. Miejmy nadzieję, że za parę miesięcy dostaniemy jakiś news typu Disney zatrudnia i próbuje odbudować stracone studia.
Wyjdzie zaraz jak zimowy żołnierz i powie, ja gotowy do akcji generalnie, tak?
Ale wiesz, oni muszą się zatrzymać i przebudować wszystko. Wiesz, to tak jak jeszcze rozmawialiśmy teraz ze znajomymi o superbohaterszczyźnie rozmawiam.
Na razie to się zapowiada nam bardzo cienki 2024 rok dla Disneya, bo superbohatersko mają jedną tylko produkcję. Więc ten 2024 tam nie za bardzo finansowo ich ustawi jakkolwiek, tak szczerze mówiąc.
I wiesz, na przykład z ludźmi, którzy nie są jakby w komiksy i tak dalej, o ile oni jeszcze na przykład oglądali tam te Marvele, jak był Infinity Saga i tak dalej, to w tej chwili to dla wielu superbohaterszczyzna stała się cringe'em i stała się znowu takim geekowskim hobby dla niszowym. I ludzie jakby, mam wrażenie, że przez to, co się wydarzyło w spadku jakości, nie mogą nie wrócić do tego najzwyczajniej w świecie.
To znaczy, jeśli będziemy dostawać takie kwiatki, jakie daje nam Sony na przykład, w postaci Morbiusa, Cravena, czy...
To wszyscy!
Ja wiem, ale przede wszystkim Sony. Czy nie wiem, będziemy stawiać dalej na głupiutkie scenariusze, które mają być tylko pocieszne, no to nie czeka nas nic dobrego, bo to, co na przykład zdążyło odrobić MCU w pierwszej sadze, czy nie wiem, Daredevil Netflixowy i tego typu produkcje, to znowu powoli sami sobie oramy, tak naprawdę.
Tak, i jest to naprawdę przerażające moim zdaniem, że całość, że to może się skończyć w rzeczywistości, bo ja jestem zdania, że wszyscy w tej chwili dali ciała, łącznie z WB, tam z Sony, czy innymi studiami.
Problem polega na tym, że te studia w pewnym momencie uznały, że one już osiągnęły wiele, więc można, tak. Można sobie osiąść na laurach.
Nie trzeba się starać.
Pociągnie się samo. No okazuje się, że niekoniecznie, bo ludzie zaczęli mocno narzekać. To już nawet nie jest na wyrost, bo jeszcze swego czasu myślałem, że to jest na wyrost trochę. Chociaż faktycznie walenie w MCU ostatnio stało się bardzo modne. To faktycznie uważam, że może nie wszystko, ale pewne rzeczy można by było faktycznie poprawić.
No dobrze, jeszcze takich rzeczy, które się poprawiają, to Sam Raimi został ogłoszony jako...
To znaczy nie do końca został ogłoszony, tylko że jest jednym z kandydatów do... Najbardziej prawdopodobnym.
No wiesz, to jest człowiek, który ma sporo doświadczenia przede wszystkim w kinie superbohaterskim.
Tylko widzisz, problem polega na tym, nie zakładam, że będzie na minus, bo nie wiem, ale... Zależy od tego, ile będzie miał wolnej ręki, bo on jest kandydatem na stanowisko reżysera dla Kang Dynasty i dla Secret Wars. I okej, ja w Raimiego wierzę jak najbardziej, bo to jest reżyser z potężnym zapleczem doświadczenia
wizualnym,
i wizualnym też. On ma swój sznyt, swój styl, on potrafi wiele swoich rzeczy uciągnąć, wie co i jak. Jak najbardziej, czemu nie? Zgadzam się, spoko. Tylko widzisz, ja bym chciał, żeby to był film faktycznie reżyserski, a nie rzemieślniczy, że tak powiem, że przyjdzie pan rzemieślnik i według tego, co jest w skrypcie napisane, nie wiem, na papierku od studia, według zarządu, będzie tak i tak, żeby jak najwięcej cyferek z tego wydoić.
Tak, bo w tej chwili nawet się pojawiają już pewne kwasy w Marvelu, bo też reżyserka wypowiadała się gdzieś tego... The Marvels, co nie? Że nie została zaproszona na tak zwany cruise screening, co nie? Czyli ten dla załogi.
No tak, tak.
Że dowiedziała się o tym dopiero jak zapraszała na urodziny jakby część ludzi, że w tym samym czasie że oni byli na specjalnym wyświetlaniu dla zespołu. I wiesz, jakby gdzieś tam jakby... Super, pierwsza czarna reżyserka, a później nie zapraszamy na wydarzenie.
To znaczy ona też na początku mówiła, że współpracowała się z Marvelem ponoć bardzo super, ale to nagle okazuje się, że zmieniła zdanie.
To tak, wiesz, to jakby to jeszcze będziemy o super współpracowaniu się i o zmianach zdania rozmawiać dzisiaj. No ale to tak zawsze jest, że wiesz, że fajnie jest jak wszystko w porządku, jak obie strony w sumie się trzymają jednej wersji, a nagle jak druga strona zaczyna robić rzeczy typu no w sumie to jednak nie, to już się zaczynają robić kwasy różne i później się zaczyna rozstanie, powiedzmy.
No,
to
dobra,
tak?
W każdym razie, no zobaczymy. Ja bym chciał, żeby jeśli faktycznie Raimi zostanie wybrany na reżysera tych nowych filmów Avengers, okej, to jest właściwy człowiek na właściwym miejscu, ale chciałbym, żeby w takim wypadku przyszedł Kevin i ci wszyscy producenci wykonawczy i powiedzieli okej, Sam, zrób tak, żeby było dobrze. My ci nie wchodzimy w paradę, tylko zrób tak, żeby było dobrze. I on powie, okej.
Okay. Ja jestem zdania też, że Sam Raimi do wszystkiego się nie nadaje i też człowiek, właśnie jego styl jest bardzo charakterystyczny, chociaż akurat do kina superbohaterskiego może
to znaczy, się do Secret Wars się będzie nadawał, bo Secret Wars ma taki ten vibe, że wszystko ci się wali na łeb, na szyję w tym momencie generalnie, więc to się nadaje.
Pamiętaj też, że Sam Raimi lubi slapstick, on jak robi humor, to często to jest właśnie dodawanie głupich efektów dźwiękowych i wiesz, to nie jest zawsze super poważne.
Wilhelm Scream?
Tak, albo nie, no, żeby tylko, jak z kreskówek, jak oglądasz na przykład, widziałeś te Martwe Zło, co nie?
No tak. W Doktorze Strange była, tak, i w Doktorze Strange też była ta scena, gdzie gość sam przecież się bił, nie?
Pamiętaj też, że Sam Raimi to jest też człowiek, który był producentem i też reżyserował te wszystkie seriale pokroju Xena i Hercules.
Ej, odczep się od tego, bo Hercules...
Nie, to są dobre rzeczy. No właśnie. Wiesz, to są bardzo fajne, przyjemne rzeczy, ale trzeba pamiętać też, że one miały pewien vibe, pewne elementy, które są charakterystyczne właśnie dla Sama Raimiego. Między innymi efekty dźwiękowe.
Musisz pamiętać, że te seriale są sprzed 25 lat, technologia poszła do przodu.
Tak, ja wiem. Wiesz, ale ja pamiętam też, że to są seriale, które się bardzo fajnie oglądało i na przykład oglądanie Bruce'a Campbella w roli Jacka of All Trades było
Staro,
super.
Oglądanie Kevina Sorbo jako Herkulesa w skórzanych spodniach. Fantastyczne.
Tak. Dobrze, to skończmy może z Raimim, przejdźmy dalej i problemy dalej też w Marvelu, bo... Znaczy w sumie nie w Marvelu.
To nie do końca w Marvelu, bo w Amazonie.
Tak, że serial... Silk, Spider Society. Już nie będę mówił Marvel Silk, bo to już za długo.
No tak, to znaczy ja nie wiem, czy to są problemy w Amazonie tak naprawdę, bo chyba tak naprawdę...
Może po prostu zatrzymał faktycznie Marvel pewne rzeczy.
Bo ja bym powiedział, że w ostatnich miesiącach to chyba o Amazonie w ogóle niczego nie słychać, jako o jednym z niewielu studiów. Więc ja bym po prostu powiedział, że najprawdopodobniej to jest chyba wewnętrzna decyzja, że nie wiem, czy rezygnują, a czy wstrzymują czasowo na jakiś tam moment. Ale przynajmniej na ten moment ten serial o Silk zostaje wstrzymany. I ja nie wiem, czy to się przypadkiem nie łączy z tym, co Sony będzie robiło w Madame Web. I czy oni przypadkiem nie wprowadzą ty Silk u siebie. Więc nie wiem, czy to nie będzie wpływało jedno na drugie.
Wiesz, to jest też kwestia taka, że możliwe, że po prostu też pewne rzeczy się zatrzymują. Wiesz, że Marvel ma jakiś wpływ mimo wszystko na wszystko. Kontraktowy.
Tak, ale przypominam, że do postaci związanych ze Spider-Manem, do tych pojęczych ma Sony prawa, nie Marvel.
Wiem, ale wiesz, może tam jakieś kontraktowe rzeczy są ustalone, że żeby była, wiesz, jakaś organizacja tego i pewne synergie zachowane.
Może.
A wiadomo, na przykład oni się mimo wszystko trochę zwalniają, tak jak mówiliśmy, tylko jeden film w przyszłym roku, pewna reorganizacja i może tutaj też to ma miejsce?
Możliwe. To znaczy, więc, popatrz, no, popatrz na przykład, że kończymy ten temat, ale popatrz na przykład Amazon. W tym momencie w ogóle na przykład nie promuje drugiego sezonu Pierścieni Władzy.
Nie, jakby też jakby... Wiesz, oni też potracili sporo pieniędzy na różnych projektach. Zwalniali ludzi na przykład od gier komputerowych, bo u nich też się zrobiło bardzo kiepsko tam. Był taki moment, kiedy faktycznie tam, wiesz, już kolejny projekt, już jest parę miesięcy przed premierą, a tam jest nic dosłownie, no. Bo brali mało doświadczonych ludzi. Więc może tam też pewna restrukturyzacja ma miejsce. Bo też nie jest za wesoło pod pewnymi względami. Więc zobaczymy jakby w przyszłości, co się z tego urodzi. Zresztą teraz kolejna rzecz. Pierwsze kadry z Agatha The Darkhold Diaries wyszły.
Tak, to będzie serial kolejny z MCU i będzie dotyczył Agaty Harkness. Nie wiem, czy to będzie ciąg dalszy po WandaVision, czy to będzie prequel WandaVision, nie wiem, coś związanego z tym w każdym razie. Tutaj główną rolę będzie grała właśnie Agatha Harkness, ta bohaterka grana przez aktorkę Catherine Hahn i tam były pierwsze...
Ale ona zupełnie inaczej wygląda chyba teraz tutaj.
Tak, bo bardzo zrobili ją na wersję komiksową, upili jej włosy, dali jej taką szatkę, medalion. Co prawda w komiksach Agatha była długi czas siwa, teraz bardzo mocno zrobili ją na vibe właśnie Catherine Hahn, gdzie ma długie ciemne włosy. Chyba ma tylko jedne siebie pasemko, one ogólnie sobie fiolet lubią się ubrać. I bardzo dziwne, z jakiego powodu została przerwana ta postać w komiksach. Nie wiem dlaczego.
Ja nie wiem, czy to też jest taka postać, wiesz, Co, masz parę postaci w komiksach, które nagle się okazuje, że ją wyciągają na pierwszy plan,
no tak.
Które gdzie zawsze były gdzieś tam jako wspomagające często postaci dla innych.
Ale też ciekawostka, na przykład w tej grze Marvel's Midnight Suns, Agatha Harkness też grała bardzo wielką rolę tam. Ciekawe.
Tak, no ciekawe dlaczego. No, robimy serial, nagle musimy zrobić z niej bardziej, wiesz, pierwszoplanową postać. No, tak to mniej więcej wygląda.
Więc tak, to są oczywiście foty z planu, a nie bezpośrednio z samego serialu. Więc ja zawsze mówię, że nieważne, czy to jest film, czy serial za miliardy, czy za jakieś cienkie, małe grosze, to na planie zawsze to wygląda groteskowo i nie za fajnie. Więc wstrzymałbym się z jakimikolwiek opiniami, bo może bym, nie wiem, może być oczywiście złe i będziemy narzekać, a może być dobre i okaże się, że będzie to z tego drugi Loki, więc nie wiem. Zobaczymy, jak to wyjdzie, tym bardziej, że Katherine Hahn ma potężny wachlarz aktorskich zdolności, bo ona potrafi zagrać naprawdę wiele rzeczy. Co zresztą już udowodniła. No, nie wiem, co mam powiedzieć. Podoba mi się na pewno kolorystyka, bo jest tak między granatem i fioletem i rozumiem, dlaczego jest z jakiego powodu. Więc główna kolorystyka przemawia do mnie.
Wiesz, zdolności aktorskie jedno, możliwości scenariuszowe studia drugie.
Ja rozumiem, dlatego powiedziałem na razie się...
I to jest główny problem.
Na razie wstrzymuję się od głosu, jak wyjdzie będę oceniał, bo tak jak powiedziałem po kadrach z planu, to niewiele mogę ocenić.
No niewiele możesz powiedzieć, tyle, że są.
No tak.
No podobnie można powiedzieć o tych rzeczach, które się dzieją w DC, bo dużo informacji castingowych z nowego projektu Superman Legacy wyszło.
Legacy, przepraszam, Legacy.
I mamy dwóch nowych aktorów podanych. Mamy aktora, który będzie grał Lexa Luthora.
Tak, Nicholas Holt, który grał Beasta w tych zresetowanych filmach z uniwersum X-Men. Tych, które tam były First Class, Days of the Future Past i tak dalej. Uważam, że to jest świetny wybór, bo Holt jest świetnym aktorem i on nie jest w stanie zagrać wszystko, potrafi zagrać naprawdę wszystko.
Ale wiesz, jakby fizycznie może faktycznie wygląda trochę jak Luthor, ale ten taki komiksowy obecny. Czyli szczupły, chudy stosunkowo. Widzę nawet po co, dlaczego go wzięli, ze względu na brwi.
Ja uważam, że on jest absolutnie fantastycznie ekspresyjnym aktorem, co świetnie pokazał na przykładzie trzech sezonów, gdzie gra cara Piotra w serialu The Great, czyli Wielka, o Katarzynie Wielkiej, od Hulu właśnie.
No, zobaczymy. Ja jestem ciekawy, bo dobrego Luthora jest ciężko dobrać. To też musi być odpowiedni głos i odpowiednia prezencja.
Zawsze jak ktoś mi mówi, Luthor, to mam przed oczami trochę takiego bardziej dopakowanego Luthora. Znaczy, ja nie mówię, że on musi być wielki, ale to jednak był trochę postawny koleś. No ale okej, nie mówię, może przytrenuje do tej roli, jeszcze trochę czasu ma, więc tutaj czemu nie?
Tak, kolejna jakby tutaj obsada to Skyler Gizondo jako Jimmy Olsen.
Ej, ale on wygląda absolutnie jak Jimmy Olsen.
On wygląda jak Jimmy Olsen, co nie?
Naprawdę.
Przynajmniej zrobili aktora, wzięli taki, który wygląda jak klasyczny
wygląda
Jimmy
jak
Olsen.
Jak pierdołowaty Jimmy Olsen z komiksu, który co 30 sekund dzwoni po Supermana, bo nie wiem, tam kotka trzeba z drzewa ratować na przykład, nie?
Klika w ten zegarek, żeby przyszedł, nie? Żeby go uratował.
To jest taka, dawaj stary, lecz, bo tej kotka trzeba uratować, nie?
Tak, więc Superman spal, Jimmy Olsen jest już też wybrany. Przynajmniej wiesz co, patrzę na tą cast, bo mam tutaj cały artykuł, gdzie cały casting już jest pokazany.
No tak,
gdzie...
tak, mam to też przed sobą.
Patrzysz na to i tak z tej perspektywy wygląda to bardzo dobrze.
Ten Guy Gardner, jako w sensie Nathan Fillion jako Guy Gardner.
Guy Gardner też jest dobry.
To znaczy, to Fillion to jest świetny aktor i tak dalej, tylko... Ja przypominam, że Guy Gardner, ten klasyczny, był po pierwsze, to był absolutny dupek, po drugie był rudy, bo był obcięty od garnka. Ja nie wiem, w którego Guy Gardnera oni celują, bo...
Mam nadzieję, że w tego.
On oczywiście też był Red Lanternem potem w tych gdzieś tam nowszych komiksach, ale widać, że to ma być tym zielonym latarnikiem. I w sumie trochę mnie dziwi ten wybór, że idę w Gardnera, a nie w Hala Jordana na przykład.
Nie, wiesz co, mnie nie dziwi, bo jakby to bez... Powiem tak, do głównej tej serii pewnie, do tych seriali, które oni pracują, to tam pewnie będzie Hal z tym, jak ma ten wojskowy Green Lantern.
John Stewart?
John Stewart, o, dobrze mówię. To wiesz, jakby pewnie wezmą Johna Stewarta i Hala Jordana do takiego ala...
Ale Hal Jordan też był wojskowym, on był pilotem.
Tak, 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 on był pilotem, a tamten był oryginalnie był w Wietnamie, no tak, weteranem. Ale Johna Stewarta mogą Michaela Jordana wziąć jako taki buddy cop comedy, co było bardzo dobre. A tutaj po prostu...
A w ogóle jeszcze odnośnie tego, odnośnie Gardnera, to przypominam, że jego kostium, w sensie strój, wyglądał jak kurtka Ramoneska, kurtka, tylko był zielony.
Tak, wiem, wiem. Wiesz co, mi ten wybór nie przeszkadza, bo akurat mogą mieć akurat tą zieloną latarnię w tej wersji, a wezmą mi po prostu inne latarnie do jakby innych seriali.
Ale też ciekawy wybór, Isabella Merced jako Hoggirl i ona na tym zdjęciu, które tu dali, to przepraszam, ona wygląda jakby miała 11 lat, to znaczy
bo miała mieć 11 lat.
Ja sobie sprawdzę, poczekaj. Ja sobie sprawdzę, ile ona ma teraz lat.
No, oni ją wzięli jako, bo to był sketch bodajże, Dora Explorer.
Okej, ona ma 22 lata teraz, okej, ale wygląda na tym kadrze, jakby miała 11. Nie, no dobra, na tych grafikach z Google'a to już jest faktycznie, widać, że jest starsza. No dobra, to się nie będę czepiał, bo wygląda okej, jest w porządku.
Tak,
tym bardziej, że Hoggirl, rozumiem, że mają, że będą lecieć w klimaty egipskie, arabskie, okej.
Ale pytanie właśnie, bo to jest, wiesz, tej postaci, wersji postaci jest parę. Masz tą komiksową, to zresztą masz tą kreskówkową kosmiczną, masz komiksową, która była reinkarnacją i tak dalej, więc jest tych trochę wyboru.
To nie było tak, że oni jako, w sensie Hawkman i Hawker, oni umierali i potem odradzali się w kolejnych epokach, jako oni zawsze się znajdowali i byli ze sobą?
Zależy, która wersja, tam jest poplątanie z pomieszaniem, bo były dwie wersje takie kanoniczne. Jeszcze nawet je później mieszali jakoś. Sam nie mam pełnej wiedzy na ten temat, jaki jest obecny kanon, więc tam się non-stop to zmienia. To nie były postacie, które miały takiego, wiesz, taki twardy na maksa origin, że zawsze taki sam.
Widzę, że Mr. Terrific będzie wyglądał tak jak Mr. Terrific. Tutaj to nie mam się do czego czepiać.
Nie, no ja mówię, wiesz, nawet masz Metamorfo...
Ale ten Metamorfo, przepraszam, ten gościu to jest... Ten gościu pasuje mocno na Lutora. A wzięli go na Metamorfo. Ja mam takie, co poszło nie tak?
Na metamorfo też pasuje, bo Metamorfo też musi być łysy.
No tak.
Więc ja jestem zdania ogólnie, że wiesz, to castingowo to się naprawdę tam prążą muskuły i to wygląda bardzo dobrze.
Jeśli to będzie Metamorfo, który nie będzie miał jednej nogi różowo-fioletowej.
Będzie miał.
Torsu różowo-fioletowego i tej jednej nogi białej i jednej brązowej, być w ogóle będzie wyglądał jak sklejka Frankensteinowa. To się obrażam.
On musi wyglądać jak posklejany z paru figurek, action figurek po prostu w rzeczywistości. Dobrze, przejdźmy dalej, bo mówiliśmy tutaj o DC dość długo, ale przejdźmy może do Sapkowskiego, który pojawił się na Comic-Conie w Austrii, w Wiedniu i miał wywiad i trochę już zaczyna narzekać jednak tam na Wiedźmina. Co prawda robi to moim zdaniem w bardzo dobrym stylu, bo na takiej zasadzie, że no oni się chyba znają lepiej niż ja, bo robią filmy w końcu, a nie ja robię
to znaczy, trzy książki. To znaczy Sapkowski wie, że musi zamknąć japę, bo inaczej procent nie będzie spływał ogólnie.
Tak, wiesz, ogólnie on to robi, jakby nie jest bardzo uporczywy, ale słychać pewną gorzkość już w jego wypowiedziach.
Więc na pewno go boli to, że fani są zawiedzeni, bo on był chyba faktycznie początkowo przekonany, że to będzie dobry serial. A wyszło jak wyszło.
Wyszło trochę niefajnie i...
Więc myślę przede wszystkim, że to Netflix jego zrobił na czarno, a nie w drugą stronę.
No w tej chwili wypowiedź była taka, że on dawał im wskazówki, a oni trochę nie słuchali, ale co tam...
Tak, oni zbywali, ale to się też pokrywa z tym, co wcześniej było mówione, że ludzie w ogóle zajmujący się Wiedźminem wcale nie lubią i nie lubili i gardzą,
nie lubią Wiedźmina,
gardzą
tak.
W ogóle materiałem źródłowym, nie?
Tak, tak, co jest, wiesz... No powiem tak, no Sapkowski, nie zawsze można go lubić, ale jednak pisarzem dobrym jest.
No Sapek to but jest niestety, przepraszam, Sapek to but, Panżej to jest but, ale pisarzem jest fantastycznym. No.
Wiesz, no ma więcej książek na koncie niż ja kiedykolwiek będę miał i na pewno ma większą sprzedawalność niż cokolwiek, co ja robię ma, więc to jest przynajmniej tyle, wiesz, taki szacunek
popatrzmy,
do niego.
Popatrzmy na to, że ten typ napisał Wiedźmina 40 lat temu.
I jeszcze będzie kolejnego pisał w ale tym
to,
roku, pamiętajmy.
No tak, ale to bardziej się odnoszę do tego, że na przykład te intrygi polityczne, które tam są napisane na przykład do dzisiaj, znaczy nawet dzisiaj, można to odnieść do rzeczywistości w dalszym ciągu.
Tak, jakby Wiedźmin działał, Wiedźmin był dobrą książką, pisał jeszcze parę innych rzeczy, między innymi chustycką trylogię, która już tak dobrze nie działała.
No tak, miał i na Renturn też miał napisane.
Tak. Więc no, mimo wszystko jakiś tam szacunek jako twórca ma, a tutaj jakby trochę poczuł się jak może Lucas, George Lucas, którego wiesz, nie wysłuchali.
To się też trochę łączy z tymi plotkami, jakoby piąty sezon Wiedźmina miał być ostatni, bo się ponoć Netflixowi grunt pali pod nogami. Ja nie wiem, czy Sapek przypadkiem nie wie więcej niż my ogólnie rzecz biorąc, tylko nie może tego powiedzieć.
Na pewno,
bo
jakby...
zauważ, że on przez wszystkie te sezony nic w ogóle się nie odzywał, w ogóle, nie było ani parę z ust od niego, on się w ogóle nie odzywał na temat tego, co Netflix wydaje. I nagle pojechał sobie na jakiś randomowy Comic Con w Austrii. Nie, że to
i ktoś go z niego wyciągnął.
Tak,
coś
i nagle
tam.
Ktoś wyciągnął z niego przypadkowo, losowo jakąś tam wiadomość, jakąś informację. Ja nie wiem, czy to się przypadkiem nie łączy z tym, że zaraz zaorają to uniwersum po prostu.
No najwyraźniej tak się stanie, bo powiedzmy, to też jakby nie, jakość nie przemawia, też stracili głównego aktora.
No tak, który przede wszystkim sprzedawał tą serię, bo
tak.
To już nawet nie mówię o Polakach, ale sam na wielu stronach, szczególnie na YouTubie, gdzie naprawdę oglądam dużo, dużo materiałów, szczególnie jak się przygotowuję do podcastu, to naprawdę masa ludzi pisze, że oni nie wracają na kolejny sezon Wiedźmina, bo nie ma Cavilla, dziękuję.
Nie, to nie dziwi. Rozumiem też Sapkowskiego, który może być trochę, wiesz, jakby poczuć się tak trochę niedoceniony, bo tam, wiesz, wypowiedź była taka, że no, pisarz to jest najmniej ważny, co nie? Tak, zaraz ci przytoczę dokładnie, tej sobie otworzę. Dawałem im różne pomysły, ale nigdy mnie nie słuchali. Ale to normalne, normalne. Kim on jest? Pisarzem. Czyli nikim. Tak
no
powiedziałem.
No tak, no co to za praca? Jest... Siedzisz w domu i nawalasz w klawisze. To jest twoja praca, tak? Tak? No.
Ale wiesz, no mimo wszystko szkoda mi trochę, powiem tak, Sapkowskiego pod tym względem, bo on tutaj się naprawdę, jakby jeżeli chodzi o promocję i takie, wiesz, bycie takim company manem, to się sprawdził pod tym względem. Jak zwykle dostaje za to nic.
I trochę faktycznie jest mi go też szkoda pod tym względem, że dostaliśmy tego polskiego Wiedźmina, który, no okej, jest lepszy niż to Netflixa, ale to w dalszym ciągu nazwanie tego dobrym to jest na wyrost mocno. I teraz dostaliśmy tego Netflixowego, który też wcale dobry nie jest i dwa razy go zrobili z tą serią, jeśli chodzi o film, serial, jakkolwiek. I on się znowu obchodzi smakiem, a ja mówię, że mogło z tego wyjść coś fajnego, naprawdę, gdyby za to się wziął jakieś HBO na przykład, czy Amazon, gdyby ludzie byli od tego dobrzy. Naprawdę.
No trochę w tym racji jest. Dobrze, przejdźmy dalej. Mamy śmieszną sytuację z Christopherem Nolanem, który... pod gradobiciem pytań i różnych recenzji zaczyna po prostu narzekać na krytyków i na historyków, którzy wytykają mu problemy z jego Napoleonem.
Ale przepraszam, to nie Nolan, tylko Ridley Scott generalnie.
Przepraszam, co ja Nolana wrzuciłem w to?
No właśnie.
Miał być Ridley Scott.
Tak kurde, o czym ty mówisz? Przecież to Ridley Scott napisał Napoleon, znaczy wyreżyserował tego Napoleona.
Nie wiem dlaczego, myślałem, wiesz, my się teraz... Teraz myśli mi się cały czas o tym, o dobrym filmie, czyli o Oppenheimerze.
Tak, a tutaj Ridley Scott. Ja widziałem, Ridley że Scott, ludzie tak. Bardzo narzekają i w ogóle mówią, znaczy niektórzy mówią, że to ponoć jest w ogóle antyfrancuski film, że w ogóle tam do wszystkich ról francuskich wzięto Brytyjczyków, paradoksalnie w ogóle.
Bo on jest Szkotem w ogóle,
no
pamiętajmy.
No tak, a główną rolę gra Amerykanin, nie? W sensie, żeby nie było... Joaquin Phoenix jest świetnym aktorem, to nie ma co w to wątpić, ale nie oglądałem tego filmu, więc się nie opowiadam, ale z tego co widziałem w recenzjach i z tego co ludzie piszą, nie losowi ludzie, tylko ludzie, którzy faktycznie zajmują się kinem od jakiegoś tam dłuższego czasu, to mówią, że to co Phoenix pokazał w tym filmie, to jest jeszcze jakiś odpad po Jokerze i on się nie może zdecydować, czy on tam gra siebie, czy Jokera, czy kogokolwiek innego, ale na pewno nie Napoleona ogólnie rzecz biorąc.
Ogólnie to wiesz, ten film przede wszystkim zbiera baty za różnego rodzaju nieścisłości historyczne i różnego rodzaju wpadki, całkiem duże i całkiem jakby głupie przedstawianie historii. Ridley Scott z kolei też jest jakby nie pomaga, bo jak mówi typu, wiesz, jak ktoś historyk mówi, to ja się go pytam, czy on tam był i Scott może wiedzieć, że tak nie było. Gdzie mamy w rzeczywistości, jeżeli chodzi o akurat Napoleona, to mamy dość dużo informacji na temat tego, co robił, kiedy robił, bo on całą masę PR-u ze sobą ciągnął. On różnego rodzaju pisarzy, niepisarzy, naukowców, nienaukowców ze sobą woził, którzy spisywali wszystko, co robił, więc informacji mamy całkiem sporo od tego, co się wydarzyło. I on zresztą Napoleon sam dbał o to, żeby było dużo informacji. I takie podejście Ridleya Scotta jest trochę śmieszne. Śmieszne jest też jego wypowiedzi na temat Francuzów, a tam Francuzi oni sami siebie nie lubią.
Co to jest za tekst?
No właśnie to problem z tym, że to jest tak człowiek zadufany w sobie, że jakby sam sobie szkodzi w tym wypadku, no zrobiłeś paszkwila i teraz bronisz jakby się obrażając
jakby
innych.
Jakby ten człowiek jeszcze miał w zapasie ostatnich lat jakieś filmy godne uwagi.
Nie, ale one są totalnie kijowe,
a
jakby
tu dostaliśmy,
jak widziałeś Robin Hooda, to ja myślałem, że po prostu strzeznę, jak to
oglądałem. Robin Hood był absolutnym Rambo, biegającym po prostu z kołczanym maszynowym na plecach.
Ale wiesz, nawet ostatnia scena, jakby ostatnie sceny, gdzie on jest, Marion w pełnej płytówce bije się na wybrzeżu z Francuzami.
Dwa ostatnie Alieny, to absolutnie nie skomentuję tego, bo to jest tragedia totalna. Dobrze, że ten Denis Villeneuve w uniwersum Scotta, w sensie w Blade Runnerze, zrobił cokolwiek dobrego. Och, szkoda tylko, że mu się ten film nie sprzedał. Ale Scott nie robi dobrych rzeczy w ostatnich latach. On jeszcze nie zrobił nie. przypadkiem tego ostatniego filmu. Ostatni pojedynek, The Last Duel, z Driverem i z Damonem.
Chyba tak. Gdzie też były bardzo ludzie narzekali właśnie na mnie ten... jakieś historyczne problemy.
Tak, że tam wiele rzeczy historycznie się nie zgadzało ogólnie. A ja mam takie, kurde, stary, jesteś reżyserem, który jest znany na całym świecie. Zakładam, że jak robisz film to z całkiem sporym budżetem, to czy naprawdę jest taki problem wynająć jednego, dwóch czy trzech historyków, którzy pomogą ci, nie wiem, tak żeby to było zrobione według historycznych standardów na tamten okres?
Wiesz, żeby to był dobry filmik, który jakoś reprezentuje faktycznie
kurde, to nie może być tak drogie przecież.
Ale to, wiesz, to najgorsze, że to nie idzie ani w takim kierunku, wiesz, bo ja rozumiałbym, jakby to było jakieś kino przygodowe w rodzaju Robin Hooda z lat 90., co nie?
Gdzie... Znaczy, no dobra, stary, jak robimy tylko i wyłącznie kino rozrywkowo-przygodowe...
To nie reklamuj tego później jako coś, co jest historycznie trafne, co
no
nie?
Tak,
co jest zgodne.
No to mówię, jak robimy, wiesz, film typowo blockbusterowy, typowo powiedzmy Piraci Karaibów na przykład i okej. Piraci żyli sobie przede wszystkim oczywiście, tak? Ten złoty okres piractwa to był XVIII wiek, czyli 1700 któryś tam ogólnie, nie? W tym przedziale. Ale na przykład te super nadnaturalne rzeczy pokroju jakiegoś tam Davy'ego Jonesa czy innych pierdół, okej, to dało radę. Ale nikt nie mówił, że to są filmy historyczne. Nie, tam są elementy historyczne.
Nie, tak. Ale wszystko to jest raczej taka fantazja.
Dokładnie
wiesz,
tak.
Branie tej faktycznie historycznych postaci, robienie filmu o Napoleonie, który z Napoleonem ma tyle wspólnego, co jakoś tam lekko streszcza jego karierę, no to trochę przesada, jakby... Ja rozumiem jeszcze, wiesz, jakby to było reklamowane jako moja wizja, co
jakby
nie? To było reklamowane
ten, jakby,
jako film o Napoleonie,
tak,
co
jakby
nie?
Na przykład zrobił film, gdyby Scott zrobił film, nie wiem, Napoleon łowca wampirów, to okej, to wtedy podejrzewam, że nikt by się nie czepiał tego, że coś tam nie gra historycznie.
Tak.
Bo ten film nie miałby wtedy być o historii, tylko, nie wiem, miałby być głupią wersją, po prostu alternatywną historii o Napoleonie.
Wiesz, tutaj bardziej ponoć jest romans, więc jakby to się nazywało Josefina Napoleon. Co
ja wiem, ja wiem, że to jest film przede wszystkim nie o Napoleonie, a o Józefinie, czyli tej jego żonie, z którą miał taki bardzo burzliwą relację i o nim samym właśnie, nie? I trochę ponoć...
Albo romans, jakby to się nazywało romans z cesarzem, coś
no tak.
rodzaju, co nie? To by inaczej też zupełnie krytyk na to patrzył, niż kiedy masz faktycznie przedstawione to jako film taki definitywny o Napoleonie i wtedy wszyscy patrzą na to pod tym względem i to wypada wyjątkowo blado. Z drugiej strony ponoć blado i tak wypada, jeżeli chodzi o romans i jeżeli chodzi o te ludzkie części jakby filmu, więc to nie robi żadnej różnicy. W takim wypadku to ponoć jest po prostu średni film. Ridley Scott ostatnio naprawdę nie ma dobrej pasy i robi tak taśmowo kolejne jakieś filmy, bo to jest któryś film z kolei w ogóle, który on tak, wiesz, szybko. No, więc ja tutaj nie mam jakby też dobrego zdania, szczególnie po tych ostatnich wypowiedziach. Sam film pewnie obejrzę dopiero jak się pojawi gdzieś na jakiejś platformie streamingowej, bo się do kina nie wybiera.
No generalnie z tego co wiem, to musi pojawić wersja reżyserska 4-godzinna.
O, to już bardziej interesuje mnie, może tam pewne rzeczy naprawią. Z drugiej strony powiem tak, o ile byłem zainteresowany jeszcze parę miesięcy temu, bo nawet trailer wyglądał spoko, jakby interesuje mnie sama epoka historyczna, sama postać Napoleona, to już po ostatnich szczególnie wypowiedziach reżysera czy po recenzjach, to już nie mam kompletnie ochoty marnować na to czas w kinie. Powiem tak.
No,
najgorsza reklama.
No właśnie.
No. Dobrze, przejdźmy dalej, bo też mamy tutaj burzliwe informacje dochodzące z planu nowego Krzyku. gdzie pozbywają się aktorek w rzeczywistości.
To znaczy, no to wyszło tak, że w związku z konfliktem tym zbrojnym między Izraelem a Palestyną, no to ta jedna z głównych aktorek, proszę, jak ona się nazywa, Melissa Barrera. Tak, Melissa Barrera, bo ona się wypowiedziała, że opowiedziała się po jednej ze stron i to po tej stronie, która nie za bardzo lubiana jest w Stanach Zjednoczonych, że tak powiem. No to została bardzo szybko oddelegowana, że tak powiem, z obsady filmu.
I później rykoszetem poszło dalej.
I ja nawet nie wiem, bo to chyba tego samego dnia było, parę godzin później okazało się, że Jenna Ortega się wymiksowała sama z tego filmu. Że ona już ponoć wcześniej prosiła, że bardzo chce się z tej serii już generalnie zawinąć po ograniu w piątej, w szóstej części. I ludzie potem już w ogóle z tego co widziałem zaczęli też dla Beck pisać, że Ghostface też się zawija z siódmej części.
Wiesz, dla mnie to jest kwestia taka, że to jest podobne jak mieliśmy z Carano sytuację, gdzie...
Tak, że Gina Carano coś tam powiedziała i generalnie było z dnia na dzień bye bye Star Wars było, nie?
To nawet nie chodzi o to, że ona powiedziała, tylko nie chciała czegoś powiedzieć, co nie?
O właśnie, tak.
Nie chciała, bo to, tam był wielka, była też jakby draka w te pronouncy na, wiesz...
No ja wiem, w sensie na biosie. Mówimy o zaimkach, wiem.
Tak, zaimkach na swoim bio... na Twitterze i wiesz, że tego nie wstawia i tam było w ogóle, wiesz, o tym, że ona nie ma właściwych poglądów, niewłaściwy kierunek i trzeba się z nią po prostu pożegnać i był wielki nacisk pewnej części widowni na to, żeby się z nią pożegnać. Co czasami moim zdaniem jest dziwne i troszeczkę jakby, wiesz, wylatujesz z pracy za to, co myślisz w domu, co nie? Na takiej zasadzie.
No właśnie, chciałem to powiedzieć, wiesz, ja rozumiem, że z jednej strony są to osoby publiczne, które w jakiś sposób, na pewno mniejszy czy większy, ale w jakiś sposób mają wpływ na powiedzmy na tych typowych takich szarych Kowalskich na przykład, nie?
Ale wiesz, z drugiej strony masz postaci ludzi, którzy robią dużo gorsze rzeczy i pracy nie tracą, co nie?
Ja wiem, ale właśnie do czego zmierzam, bo zmierzam do tego, że Stany Zjednoczone to bardzo lubią nazywać się ostoją demokracji, tak? I na przykład tam ponoć działa wolność słowa i tak dalej, albo przynajmniej powinna. I nagle okazuje się, że jak ta wolność słowa działa, ty powiesz coś, co niekoniecznie jest okej, albo inaczej, co nie do końca się zgadza z opinią publiczną, no to już twoja wolność słowa jest mniej wolnością słowa niż moja wolność słowa na przykład, tak?
Tak, wiesz, to inna sprawa, że no wiesz, ja nie muszę się z tym zgadzać, ale powiem tak, że są rzeczy, które też powinni ci aktorzy trochę jakby, wiesz, czasami przystopować.
Owszem, zgadzam się.
Z drugiej strony tu też nie jest takie proste, to jakby jeżeli chodzi o ten konflikt, że wszyscy, jakby, że można po jednej stronie stanąć i będzie miał w 100% rację, bo już tutaj wchodzimy troszeczkę w politykę i to jest trochę
Nie chcę
wrząskie.
Politykować, bo na pewno nie będę wyrażał swoich politycznych poglądów tutaj jakichkolwiek, ale z jednej strony wydaje mi się takim trochę zamykaniem mordy osobom, które gdzieś tam mają trochę większy wpływ na środowisko niż ja czy ty. Z innej strony z kolei uważam, że jak nikt cię o zdanie nie pyta, to po co w ogóle go udzielasz tak naprawdę?
Znowu, skomplikowana sprawa i problem jest też taki, że jest pewna hipokryzja zachowana w tej, bo mieliśmy przypadki, gdzie dużo gorsze rzeczy się działy, niż ktoś powiedział, że popiera jedną czy drugą stronę w konflikcie, który parę tysięcy kilometrów jest dalej i który jakby jest ważny, ale nie do końca wpływa w 100% na Amerykę. A mieliśmy ludzi, którzy dosłownie się prali po bordach i tak dalej i wiesz, mieli, napadali wręcz na osoby inne i nic im się nie działo przez miesiące i lata, nawet wiesz, roli nie tracili, było wszystko w porządku. Więc pewna hipokryzja tutaj jest. W rzeczywistości tutaj powinien być po prostu ktoś od PR-u oddelegowany, który powinien powiedzieć, no, jakby... poglądy pani takiej i takiej nie reprezentują poglądów studia, to są prywatne poglądy i my się do tego nie wtrącamy, co nie? No bo sorry, ale ty też pracy nie tracisz ze względu na swoje poglądy, które nie do końca czasami są zgodne z poglądami na przykład kogoś, kto cię zatrudnia. To są dwie różne rzeczy.
No tak. To znaczy uważam, że każdy ma prawo do swojej prywatnej opinii, póki jest ona prywatna i nie nakłania nikogo do zmiany zdania, a już na pewno nie siłą, tak? Czy, nie wiem, za pomocą czegokolwiek. Więc póki nie robisz krzywdy swoim osobom, czy swoim zachowaniem, czy poglądami, to myślę, że wszystko jest raczej na miejscu. Ogólnie.
No, teraz odnośnie robienia krzywdy. No to pojawiły się zarzuty wobec Jamie'ego Foxa o napaść seksualną.
Gdyby ktoś nie pamiętał, kto to jest Jamie Fox, to jest przykładowo ten pan, który grał Elektro w Amazing Spider-Manie 2 i w Spider-Man No Way Home.
Tutaj gdzieś sprawa z 2015 roku wypłynęła i też jakby nie wiadomo co i jak, ale pozew jest.
Tak, generalnie jest to na tutaj Jamie Foxx oskarżony o napaść na tle sensualnym, że tak powiem, tak? No i pozew został złożony w ramach prawa z 2022 roku, ale to się generalnie tyczy sprawy z 2015. Ciężko jest mi się w ogóle wypowiedzieć, bo to jest jakby 8 lat wstecz i nikt wtedy o tym nie mówił, czy to faktycznie było, czy nie było.
Chodzi o to, o brak przedawnienia, jakby, że wprowadzili brak przedawnienia, co nie, w tych kwestiach.
No tak, czyli generalnie, że prawo działa wstecz trochę w tym wypadku.
Tak, ale wiesz co, z drugiej strony to tego typu rzeczy nie powinny się jakby, wiesz, przedawniać troszeczkę, no.
No tak, to fakt.
To są poważne oskarżenia, poważne rzeczy i to jest coś, co jakby nie można, wiesz, jakby zamiatać pod dywan. Wiesz, jakby też jest kwestia taka pewna psychologiczna, gdzie kobiety się boją zgłaszać czasami tego typu rzeczy, więc nie możemy po prostu powiedzieć, że albo to już za nie, no kurde, zdarzyło się i powinien po prostu odpowiedzieć za jakieś tam swoje czyny, jeżeli faktycznie miało miejsce, oczywiście, bo to jest też kwestia taka osobna.
Znaczy, no to tak, to właśnie chciałem do tego nawiązać, że jeśli to oczywiście miało miejsce, to jak najbardziej należy odpowiedzieć za swoje czyny i wypadałoby i nawet trzeba, bo prawo jest prawo oczywiście, tak? Ale jest rok 2023 i nie od dziś wiemy też, że czasami bywa tak, że zniszczyć komuś życie jest bardzo łatwo, że tak powiem, nie?
Znaczy tak, bezpodstawne oskarżenia i domniemanie winności automatyczne też jest niedobre.
Tak, bo pamiętajmy, że w Stanach Zjednoczonych nie ma takiego prawa, że za oczernianie coś ci grozi. Nie. Możesz oskarżyć kogokolwiek o cokolwiek i nie ponosisz za to żadnej odpowiedzialności.
Znaczy pewnie sprostowanie pewnie będzie jakieś wymagane. Jeżeli by się coś tam wydarzyło, to wiesz, jakby najczęściej to, wiesz, tak jak u nas to jest tak, że bardzo często, że dostajesz grzywnę, którą musisz zapłacić i zamieścić sprostowanie w prasie czy na jakichś mediach, gdzie oczernianie miało miejsce.
Tak, ale chodzi mi po prostu o to, że za oczernienie, albo inaczej, za fałszywe oskarżenie kogoś o coś w Stanach Zjednoczonych, no nie podlega to żadnej karze. Możesz po prostu kogokolwiek o cokolwiek możesz oskarżyć.
Mieliśmy takie problemy z tym, z gościem, który pisał, wiesz, czekaj, jak on miał, ten od Fallouta.
No tak.
Co wiesz, cała sprawa też była
wiem,
przez
no właśnie
rok
chciałem do tego ten. Nawiązać właśnie.
Ale
nie?
Wiesz, to jest jedna z niewielu, gdzie faktycznie było w drugą stronę. I trzeba, wiesz, jakby ogólnie to są rzeczy, które powinny być rozwiązywane w sądzie i nie na jakimś tam publicznym... Powinny być post factum już, jakby kiedy już się ustalone zostały fakty, bo to jest zbyt toksyczne ogólnie, żeby to na forum publicznym dyskutować. Z drugiej strony, wiesz, jakby... No, powiem tak, pozwolić chodzić gwałcicielowi na wolności to jest trochę nie halo, no. No nie oszukujmy się. To nie jest takie znowu, nie jest proste, nie jest jakby coś, co jestem w stanie rozwiązać i tutaj mogę tylko powiedzieć tyle, że sąd to jakby ogarnie. Powiedzmy to tak. Ja tutaj nie mam za dużo do powiedzenia i swojego opinii nie mogę mieć.
Nie mam nic do powiedzenia, to znaczy nie mam w tej sprawie swojej opinii, ani swojego zdania, ani czegokolwiek, bo zwyczajnie w tej sprawie nie siedzę. Nie wiem, czy coś było, czy nie było. Więc wolę poczekać na rozwój wypadku, w sytuacji i zobaczyć, co z tego wyjdzie, a potem mogę dopiero sobie jakiekolwiek zdanie wyrobić w tej kwestii.
Tak, jakby ja bym po prostu poczekał, wiesz, jakby kwestia też taka, że to jest znowu brukowa prasa, często potrzebuje dobrego tematu i się, wiesz, zaczyna nakręcanie pewnych rzeczy. Ja bym jakby był taki, że no poczekamy, zobaczymy, będziemy ogłaszać już wynik po prostu jakiegoś procesu, który zajdzie. Zresztą jeszcze jeden trwa odnośnie Majorsa.
I zdaje się, że skończy się to na Doktorze Doomie ogólnie rzecz biorąc.
Dobrze, przejdźmy do Gaming Roomu, bo to tyle jeżeli chodzi o filmy.
Nic się nie zmienia w twoim wypadku, ani w moim też nie.
Tak, dalej gramy to samo. Jakby ja tnę w Slay the Spire do 4 nad ranem, próbuję przejść wszystkimi postaciami do jakby całość, a ty dalej ganiasz za lisami.
Ja wczoraj siedziałem do 4:30 w Ghost of Tsushima.
No, to jest tak, a jeszcze tylko 5 minut, a później...
Tak, no.
O cholera jasna. Gdyby to był czerwiec, to by ptaszki już śpiewały na zewnątrz.
No, bez kitu.
Tak, dobrze. Mamy też sprostowanie odnośnie tego, co się dzieje z Knights of the Old Republic. Bo tutaj
w sensie
Jason...
z remake'iem.
Tak, z remake'iem, że Jason Schreier z kolei dostaje jakby ten najbardziej taki poczytny dziennikarz i najbardziej wierne źródło informacji.
Gamingowy.
Tak, z kolei twierdzi, że coś tam jednak w Saber Interactive pracują nad tym Knights of the Old Republic i znalazł przynajmniej dwie osoby, które twierdzą, że prace trwają.
No ponoć już tytuł czeka na to, żeby ten do informacji poszedł, że to jest do skasowania i do kosza.
Tak, więc jakby tutaj sprzeczne informacje. Może wiesz, są dwie wersje takie, że góra już wie, a dół jeszcze nie. Powiedzmy to tak?
Najwidoczniej.
Bo często się tak zdarza, że wiesz, żeby ludzie nie odchodzili, żeby zostali w firmie, to się im nie mówi o tym, że się tytuł skasowało, a dalej mają robić, co nie?
To znaczy pamiętajmy, że w korporacjach mało kiedy jest tak, że pracownicy szczebla zarządzającego mają kontakt po prostu z wykonawcami, że tak powiem.
Ale nie, bardzo często mają, tylko czasami dużo rzeczy nie mówią.
Tak.
Dobrze, i to tyle, jeżeli chodzi o to, bo dowiemy się pewnie za parę miesięcy. Tak, wiesz, no wiadomo, że tam były informacje, że Sony się z tego wycofało, bo to miało być dla nich, wiesz, ekskluzyw,
znaczy,
i tak dalej.
Jeśli ktoś sobie chce to jeszcze odpisać od podatku, to już niewiele czasu zostało, żeby do końca grudnia to ogarnąć.
Tak, dobrze. Mieliśmy też taki fajny, bo rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu, że 25-lecie serii Half-Life było.
Tak, i też masa streamerów z tego powodu gra sobie teraz w Black Mesa, tak, i w tym odnowionego tego Half-Life'a jedynkę.
Tak, w ogóle jedynka był za darmo dostępny na Steamie. Dodatkowo
no chętnie masę tam... Chętnie bym przyjął, gdyby nie, to że już mam.
Ja też mam. I wiesz, jakby dodatkowo tam patch był nowy, który naprawiał parę rzeczy, było też sporo jakichś dodatkowych map do multiplayera, trochę rzeczy, które jakby gdzieś tam zalegały na dyskach panów z Valve, czyli zespołu Valve. I ogólnie to muszę powiedzieć, że bardzo przyjemny dokument na 25-lecie serii wypuszczono, który mówi właśnie o powstawaniu pierwszej gry z serii. Bardzo dobrze zrobione zresztą przez ludzi, którzy robią takie dokumenty no clip na YouTubie. Tutaj ten był dostępny, jest dostępny na stronie, jakby na kanale Valve bezpośrednio i jest, okay. Tak trwa z godzinę, trochę więcej jak godzinę z tego, co pamiętam. Bardzo przyjemnie się to ogląda. Ja to polecam. Wiesz, wywiady są też z Gabe'em, z ogólnie ludźmi, którzy pracowali w firmie, których już nie ma w firmie, którzy dalej pracują w firmie. Sporo jakby przyjemnych wspominków i też takiego pokazywania, jak ta gra ewoluowała w trakcie produkcji. Bardzo fajny materiał. Mogę z czystym sumieniem polecić. Przyjemnie się to ogląda.
Okej. Okay.
Tak. Dobrze, jeszcze tak odnośnie Assassin's Creed Mirage, które zaliczyło wpadkę. W sumie nie sama gra, co Ubisoft. Bo Ubisoft...
Tak, słyszałem.
Tak, postanowił, wiesz, poreklamować sobie to, że gra jest... ma cenę zmniejszoną, że jest tam jakiejś promocji.
No tak,
i wsadził to w stare
nie?
gry, tak. I nagle się w którejś tam części gierki, jakby w starszej jakby produkcji, w którejś chyba Odyssei, czy tej drugiej... jakby
Valhalla?
Tej, albo chyba w Odyssei to było, z tego co widziałem. Albo w Valhalla, albo w Odyssei mieli to wrzucić na menu główne, a wrzucili na ekran mapy. Więc za każdym razem, kiedy włączałeś sobie ekran na mapy, to ci się pojawiała reklama Assassin's Creed 25% taniej.
Normalnie jak 40% taniej. Jak w grach mobilnych.
Tak, i wiesz, takie irytujące. Włączasz mapę i musisz jeszcze raz kliknąć, żeby zobaczyć mapę, bo pojawia ci się reklama.
No to żenujące jest strasznie. To autentycznie...
Strasznie...
Płacisz za cały produkt, żeby dostać reklamę związaną z kolejnym produktem. Super.
Wiesz, to zazwyczaj tego typu reklamy się pojawiały na menu głównym i to miało się ponoć pojawić na menu głównym, tylko ktoś skrewił i pewnie automatycznie to powrzucali w różne tytuły. Gdzieś tagi były pewnie źle w kodzie zrobione albo coś
myślę,
w tym rodzaju.
Ta osoba może już nie mieć pracy w tym momencie.
Tak, i weszło sobie na ekran mapy, gdzie po prostu irytowało nieziemsko. Nie wiem, czy nawet czegoś tam jeszcze nie psuło. Patch już do tego był, oni już to poprawiają, ale taka sytuacja typu No bez przesady, no jakby kompletny brak kontroli. Nie zdziwi mnie też to jakby, podejrzewam, że to nie było specjalnie, podejrzewam, że raczej jest to rzecz, którą ktoś przez nieuwagę wrzucił. Najzwyczajniej w świecie gdzieś po prostu zabłądził w kodzie i wrzucił nie tam, gdzie trzeba. I nie sprawdził później, bo trzeba było zrobić szybko promkę. Dobrze, i to tak, taka dziwna wiadomość, jeżeli chodzi o Assassin's Creed'a. Skonali Monolith. Rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu, że ta gra Wonder Woman ma być grą usługą niby, co nie?
Kurde, jak mówisz Monolith, to ja mam od razu pierwsze skojarzenie.
Wiem,
z firmą,
bo myślisz o Xenoverse.
Tak, tak, o Xenoblade'ach.
Ale to jest starsza, ale to jest starsza firma,
ja
która
wiem,
dużo dłużej działa.
Bo jest Monolith i Monolith Software,
Software,
ja wiem.
Tak. To jest chyba Monolith Software, czy druga jest Monolith Software? Też zawsze mi się mylą. Ale przechodząc do sedna sprawy, to Warner Brothers musiało takie, wiesz, jakby tylko pojawiły się tam informacje, że to ma być gra usługa, bo odpowiednie zatrudnienie było.
U mnie na wejściu odpada, jak tuż ta gra usługa, to dziękuję z miejsca.
Tak, to właśnie wszyscy tak powiedzieli i zaraz było, wiesz, typu, nie, to będzie single player. Wiesz, Warner Brothers zaczęło prostować, że to będzie wszystko jakby jak najzwyczajniej single playerowa gra akcji. Dla jednego gracza z historią w ogóle nie wcale gra usługa.
Tak jak Justice League pewnie.
Tak, więc nie, to będzie wszystko jakby dla graczy pojedynczych z historią normalnie super. I w ogóle najlepsze, że ten system Nemesis, który my opatentowaliśmy, to on w ogóle wraca w tej, będzie tak jak w Shadow of Mordor, będzie system Nemesis.
No to spoko, okej. Okay. No,
wiesz,
okay.
To, zachęcający jest dla mnie ten system Nemesis, bo jeżeli pojawią się na przykład różnego rodzaju albo ci wilani, albo jeszcze, wiesz, różnego rodzaju pomagierzy ten, jak oni się nazywają, ci tacy pomniejsi, co zawsze są koło...
Henchmeni. Takie albo
henchmeni. Henchmeni, wiesz, będą powracający, którzy może się przerodzą w jakiegoś złoczyńcę później.
No tak, w sensie, że
to było interesujące.
Levelować, wbijać na kolejny poziom bycia bossem, tak. O co chodzi.
To było interesujące, wiesz, masz jakiegoś kondamentmena, który keczupem i musztardą wali później, tak jak w Batmanie był taki jeden odcinek.
No tak, to prawda.
Więc to różne rzeczy mogą się śmieszne z tego dziać, to jest faktycznie pole do manewru, co nie zmienia faktu, że wiesz, trochę tak, jak jeżeli to będzie faktycznie oparte na tym, że o, kupiłem, mamy dla ciebie nową skórkę dla Wonder Woman jeszcze z większym dekoltem.
Super.
Super, też bardzo potrzebuję tego. Dobrze, no i opóźnienia, jeżeli chodzi o ten sequel Space Marines, który tam gotuje w rzeczywistości Embracer. Swoją drogą to też Saber robi Interactive. Tak zauważyłem, z tego co pamiętam. Gdzieś tu miałem to wyciągnięte. Tak, Saber Interactive to też robi. Ta sama firma, co miała robić właśnie tego Knights of the Old Republic.
O, okay.
I to jest tak... No, właśnie tak patrzę, to robi ta sama firma. No
może przerzuć jej na siły przerobowe na to.
Tak, właśnie tak patrzę, że wiesz, może tam ze dwie osoby dalej pracują nad tym Kotorem, a tutaj wiesz, jest pół roku opóźnienia i trzeba nadrobić.
No właśnie.
Troszeczkę. Wiesz, to nie robi, bo poprzedniego, oryginalnego tego Space Marina, tego takiego hack and slashowego shootera, robiła ta sama firma, co... Robiła RTS-y, czyli Relic Entertainment.
Tak.
Tak, to robił Relic. I co było takie zaskakujące, że oni się zajęli, wiesz, Space, jakby zajęli się w sumie grą, która jest zupełnie spoza ich takiego jakby kręgu zainteresowań, bo oni się głównie strategiami zajmują. I tutaj, wiesz, jakby zupełnie ktoś inny robi, więc będzie trochę inna gra zapewne. No ale półroczna obsuwa jest. Nie wiem, wiesz, jakby to jest też coś, o czym kompletnie zapomniałem, że powstaje. Swoją drogą.
No to... okej. Okay. W porządku.
Jeszcze taka wiadomość z rodzimego poletka. Wiesz, że Polacy robili tego Robocopa. Tego takiego FPS-a Robocopa
tak, tak,
teraz.
Tak, słyszałem i wiem, że ponoć bardzo dobrze się rozszedł na całym świecie.
Tak, właśnie. Pozytywna wiadomość taka, że to jest Teyon, to jest takie studio, które w ogóle, jak pamiętasz, kiedyś Angry Joe robił recenzję takiej gry Rambo.
Tak, owszem.
To i robili to. To jest to samo studio.
Aha.
To jest studio, które zaczynało od kiepskich celowniczków, które z czasem zaczęło robić coraz lepsze gry. Poprzednią grą, którą robili, która była tak w miarę udana, było... Terminator, ten taki też strzelanka, no który tak. też dostał całkiem niezłe oceny, jak na taki średniej jakości produkt, wiesz, małej wielkości studia. I tutaj ten Robocop też jakby oni się chwalą, że tam chyba z 500 000 kopii poszło tego, co jak to takie małe studio, to jest dużo, wiesz, w tym krótkim okresie, i oni no, ci bardzo dobrymi wynikami sprzedaży się chwalą. I to jest zawsze miło, jak słyszeć, że polskie studio jakoś sobie dobrze radzi, tak wiesz, dosłownie od takiego gościa w łachmanach do w sumie takiego już porządnego studia przeszli, powiedzmy to tak. To jest Robocop Rogue City się na gierka
tak,
nazywa.
I wiem, że ludziom na całym świecie się bardzo podoba.
Także jeszcze chciałbym sprawdzić, bo oni się chwalą tam, że ponad 435 tysięcy uruchomiło gierkę przy 2,7 miliona sesji, co nie? Aktualnie ma 92% pozytywne na Steamie.
No właśnie, tak też sobie przyglądam recenzję.
I wiesz, może nie jest to, powiem tak, może nie jest to jakiś Doom, ale jakoś sobie
radzi. Nie każda gra musi być Doomem.
Tak, nie każda gra musi być Doomem. Też jakby ma trochę junky elementów, bo na przykład źle ktoś ustawił kierunek wychodzenia łusek w karabinach maszynowych i wylatują odwrotną stroną, znaczy tak jakby pocisk był w drugą stronę włożony,
co wygląda trochę śmiesznie. Bardzo porządnie
tak. Tak, ogólnie wygląda bardzo porządnie. Tam już też moderzy trochę się tym zajęli i na przykład poprawiają rzeczy typu HDR, który był tam taki po prostu zwykły, a oni już tam dopasowują go pod grę, więc jest zainteresowanie, ponoć jest to gra, która jest wierna
ciekawa
marce.
Jest na przykład to, no, że gra ma w rekomendowanych, a to poczekaj, gra ma w rekomendowanych też kartę graficzną Intela.
Bo w ogóle wiesz, Intel w tej chwili oni sobie nadrabiają ze sterownikami i w ogóle nowsze gry na tych mocniejszych kartach Intela grają sobie całkiem dobrze.
Okej, widzę, że na przykład tutaj proponowany jest Intel Arc A770.
Tak, czyli ten najmocniejszy pewnie.
No tak, ale na przykład proponowany jest też RTX 3070 8-gigowy albo Radeon RX 6800 16 GB. Bardzo mi się podoba zawsze przestrzał między Nvidia a Radeonem. Fantastyczne to jest.
Tak, podobne te. Próbują, wiesz, podobnie numerować te rzeczy.
Ale też jest fantastyczny opis z tej gry na Steamie. No. To są 2,5 linijki. Zostań legendarnym policjantem będącym pół człowiekiem, pół maszyną i bardzo zaprowadzenie porządku w starym Detroit. Dziękuję, Steam. Wszystko mi to mówi z miejsca, jeśli bym nie znał tej marki.
Ej, wiesz co, mają bardzo konkretny cel. Sprzedać to komuś, kto widział film.
No tak.
Jakby nie kryją się z tym kompletnie. Starają się jak mogą. Mnie cieszy jakby sukces tutaj w tym wypadku. Bo to praktycznie, wiesz, wychodzi na to, że polskie indie studio zrobiło gierkę, która radzi sobie w tej przestrzeni shooterowej zapewnionej wyśmienicie.
Kurde, gościu, to ma 3863 recenzji.
Bardzo dobrze, bardzo
ja
dużo.
Pierdykam.
I pozytywne w większości.
I to większość i pozytywne.
To jest bardzo duży sukces, jak na takie małe studio.
Najlepsza recenzja tej gry. Dead or Alive, you're coming with me.
O, uwielbiam. Kultowy film i tutaj ta gra też jakby, wiesz, no, ma jakieś tam rzeczy typu na przykład synchronizacja ruchu ust nie jest dobra, czy...
O, yes, everyone should get this game, you have 20 seconds to comply. Fantastyczne.
No, ludzie się dobrze bawią, ludzie się dobrze tym bawią. I to jest bardzo pozytywne, przejdźmy dalej, masz tutaj jakieś dwie planszówki do omówienia.
To nawet nie tyle, że mam dwie planszówki, tylko pierwsza to jest to, że na stronie portala jest już dostępny dodatek Maruderzy do Gry Root, okay, czyli do tej, którą ostatnio omawialiśmy.
Czyli polska wersja tego dodatku, bo on chyba już jakiś czas jest dostępny.
Tak, no bo Marauders jest po angielsku dostępny, ale w końcu portal wrzucił u siebie Maruderów, więc jeśli ktoś jest fanem Roota, to proponuję się spieszyć, bo może być tak, że to bardzo szybko generalnie wykończy swój nakład, że tak powiem. I kolejna rzecz, tam jeszcze będzie paczka punktów terenu. To znaczy znaczniki dodatkowe tam będą.
A, czyli zmiany, pewne rzeczy, które się tam w rozgrywce zmieniają, to dostajesz
Tak.
Jakieś nowe te...
Z kolei ludzie odpowiedzialni za grę Food Chain Magnet, która zresztą u nas też jest dostępna po polsku, wydają, albo inaczej, wydadzą, bo na razie jest zbiórka na...
GameFoundzie.
Na GameFoundzie, tak. Na GameFoundzie jest zbiórka na wersję Special Edition. Ale co ciekawe, Special Edition nie zmieni absolutnie nic w tej grze, bo to cały czas będzie ten sam Food Chain Magnet, tylko po prostu grafiki będą do tego inne. I to ma być ponoć w ogóle wersja ograniczona, limitowana ilościowo i to ma być tylko once in a lifetime situation, że tak powiem.
Czyli trzeba się śpieszyć po prostu, żeby jakąś wersję specjalną, która się niczym nie różni od niespecjalnej.
Tak, trochę nie rozumiem sensu tego. Jak dla mnie to trochę wygląda to na zabieg, po prostu wyciągnijmy hajs od ludzi jeszcze raz dając to samo, tylko trochę inne, ale to samo. I widzę, że wersja bazowa 159 euro, czyli jakieś...
O, dużo!
Jakieś... Kurde, nie wiem, 700 zł?
To jest strasznie dużo. 695 zł, to jest 700 zł.
No.
Google mi powie prawdę, przynajmniej na razie. A jest jeszcze wersja jakaś tam super za 300 euro. Łasz, to w cholerę. Pieniądze to jakby ja na was nie śpię, no, żeby tyle wywalić na planszówkę.
Ale ciekawe, trochę dużo. Ja na przykład ja mam Food Chaina tego naszego polskiego i nie płaciłem takich chorych pieniędzy za to.
Nie, to jest, wiesz, jakby może tam jakieś dodatkowe figurki są, kurde, albo nie wiem co tam wyciągamy, ale to jest straszna cena, weź przestań. Może zostawmy to, przejdźmy dalej. To jest kolendarne, to jest karygodne.
Naprawdę, no takie pieniądze. Cena jest przygięta, ja rozumiem, gdyby to był jakiś, nie wiem, kurde, nie wiem, jakiś area control, gdzie tych pionków, w sensie figurek jest, nie wiem, ze 100 czy 200, to wtedy jestem w stanie tego zrozumieć taką cenę, nie? Ale nie ekonomiczna gierka, gdzie robisz sobie knajpę po prostu.
Brzmi podejrzanie. Dobrze, no, przejdźmy tak dalej. Kończymy dzisiejszy program taką wiadomością, że to, co rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu, zostało odkręcone i Sam Altman, który był CEO OpenAI, znowu jest CEO OpenAI. Znowu
no tak,
jest szefem.
Czyli mówiąc prościej, the king is dead, long live the king generalnie.
Tak, ogólnie to wygląda na to, że tam zarząd się sam zagrał, powiedzmy to tak, sam sobie psikusa zrobił, bo to jest materiał dosłownie na jakiś film sensacyjny. Wiesz, jakby jakiś tam korporacyjny, wiesz, taki typowo. Bo wyszło tak, najpierw go zwolnili, zagłosowali, żeby go zwolnić. Później okazało się, że no to jak go zwolnimy, to wiesz co, Microsoft powiedział, hej, chodź do nas i zabierz większość inżynierów. To oni wtedy zaczęli srać po gaciach, spanikowali.
Trochę tak.
I było, no to wróć z powrotem. No dobra, wrócę, jak się zwolnicie. No to się zwolniliśmy. No i wrócił.
No i dobrze, wiesz, i wrócił, no, było tam, i okej.
Okay. Było tam więcej zawirowań ogólnie i można było jakby parę jeszcze osób tam wskazać, które brały w tym wszystkim udział, ale to wyglądało dosłownie tak jakby dobra, to robimy przewrót. O nie!
Więc spokojnie, drodzy uczniowie, ChatGPT zostaje tam, gdzie jest. Dalej będziecie mogli oszukiwać swoich nauczycieli na prace pisemne. Nie ma problemu.
Dodatkowo przy tym wszystkim Microsoft się dorobił miejsca w zarządzie, bo wcześniej go nie miał, jak się okazuje.
No tak.
Wrzucił w to kasę, ale miejsca w zarządzie nie dostał. A teraz ma już miejsce w zarządzie i w ogóle cały zarząd jest inny. Więc
plus dla Microsoftu.
Tak, jest śmiesznie ogólnie cała rzecz, to dosłownie w ciągu 24 godzin było tak, patrzysz na newsy, o, nie jest CEO, patrzysz wieczorem, o, już jest z powrotem. Dobra. I tą wiadomością kończymy dzisiejszy podcast. Przypominamy, że możecie nas znaleźć na mediach społecznościowych, możecie nas znaleźć w Facebookach, Twitterach i innych.
Na Mastodonie,
takich jakby, tak,
na Instagramie. Wszędzie. Słuchać nas możecie za to na Spotify, na Audioboom, na YouTubie, na Google Podcast i gdzieś tam jeszcze pewnie też możecie nas słuchać.
Tak, póki jeszcze te jakby platformy istnieją. Ja nie mogę się cały czas doczekać na tym YouTube.
Na YouTube
podcast.
Music, ja wiem,
tak,
ja wiem.
Że będzie to jakby, bo tam muzyka, podcasty to jakby jedno, a te wideo rzeczy to drugie.
Ja też na to czekam, bo to zasięgi trochę poprawi.
Tak, też jestem tego zdania. I dziękuję za to, że jesteście z nami co tydzień, nas słuchacie, chyba że jakąś robimy głupią przerwę, ale raczej się na to nie zawodzi, nosi na razie dopiero gdzieś po świętach pewnie.
Tak, no więc... taka między świętami a Nowym Rokiem na pewno jakaś przerwa będzie generalnie.
Tak, jakaś tam będzie, żeby się po prostu odpocząć i sobie nie zawracać pierdołami głowy. Dziękujemy wam i do usłyszenia w przyszłym tygodniu.
Do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Ja się jeszcze pożegnam. A, no to najpierw ty.
Mamy sklepik. Pamiętajcie o tym, że mamy sklepik. Dobrze.
Tak, pamiętajcie o tym, że mamy sklepik. Pamiętajcie, żeby nas słuchać. I ja się pożegnam takimi słowami. Pamiętajcie, żeby nas słuchać. I teraz połączę dwie marki. You have 20 seconds to comply, because I am invincible.
To.
Nara.